będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam słuchaczy Radia Maria. Zapraszam właśnie na te rozmowy niedokończone i serdecznie witam w naszym studio pana profesora doktora habilitowanego Kazimierza Wiatra, który jest senatorem, także przewodniczącym Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a także jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, głównie to informatyka, tak, jak się dowiedzieliśmy już wcześniej.
Tak, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże. Dodam tylko, że jestem senatorem z Tarnowa i ziemi tarnowskiej, natomiast jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to rzeczywiście jestem profesorem informatyki, cały czas wykładam studentom. Tak, i oczywiście zajmuję się techniką komputerową, informatyką, przede wszystkim sterowaniem, liniami technologicznymi, komputerowym sterowaniem, ale także komputerami dużej mocy obliczeniowej, akceleracją obliczeń w komputerach dużej mocy obliczeniowej, w szczególności akceleratorami graficznymi i układami rekonfigurowalnymi. To oczywiście są takie pasje naukowe, które no też przynoszą różne owoce, ale oczywiście też duży kawałek mojego życia jest związany z wychowaniem, z harcerstwem, stąd też nasze dzisiejsze rozmowy.
A dzisiejsze rozmowy skupiają się wokół tematu zagrożeń wychowawczych XXI wieku. Bardzo proszę.
To znaczy, tak, temat jest trudny i szeroki, ponieważ no przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że zagrożenia wychowawcze XXI wieku to przede wszystkim te zagrożenia wychowawcze stare, które przeliczyliśmy jeszcze, odziedziczyliśmy jeszcze po wieku XX. Zagrożenia nowe, w dużej mierze związane z rozwojem cywilizacyjnym, a w tym zagrożenia związane z technologiami informacyjnymi, z niezwykłą dynamiką rozwoju tych technologii. Ja może bym zaczął od tego, żeby powiedzieć rzecz następującą, że ostatnie dziesięciolecia XX wieku to był niezwykle dynamiczny rozwój techniki i technologii. Oczywiście ten rozwój następuje od tysięcy lat, ale te ostatnie dziesięciolecia miały ogromną dynamikę, co powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy człowiek jest w stanie mentalnie zagospodarować te zdobycze techniki, czy one nie przytłoczą go i w jakiś sposób nie stanie się niewolnikiem tych właśnie technicznych osiągnięć. Jednocześnie mówi się, że jesteśmy w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego i tutaj przypomnę, tak jak mówiliśmy w audycji telewizyjnej, że jest tutaj wokół tego pojęcia szereg przesądów, ponieważ wiele osób uważa, że społeczeństwo informacyjne to jest takie, które no, każdy posiada komputer, każdy ma dostęp do internetu szerokopasmowego, podczas kiedy tak naprawdę chodzi o to, że większa część społeczeństwa, ponad 50%, zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem wiedzy, że gospodarka, czyli dochody państwa, dochody gospodarstw rodzinnych, wynikają z przetwarzania i wytwarzania wiedzy. Oczywiście nie w każdym państwie tak będzie. Następuje kolejny jakby podział świata na lepszych i gorszych. W tych państwach najlepiej, że tak powiem, w najlepszym położeniu będą te najnowsze technologie, będzie najwięcej tego przetwarzania i wytwarzania wiedzy, a w tych krajach lekko zacofanych będzie produkcja przemysłowa, rolnicza i będą się rozwijały wydobywanie surowców, paliw. No i oczywiście chcielibyśmy, żeby Polska była w tej pierwszej grupie, przynajmniej choć częściowo. To nie jest takie proste. To się dzieje na naszych oczach. Niewątpliwie ma tu znaczenie edukacja, ma tu znaczenie wychowanie, ale także skutki tych przemian w postaci no, kondycji etycznej, intelektualnej, manualnej młodego pokolenia. Dlatego mówiąc o wychowaniu, myślimy o takim holistycznym podejściu, czyli całym człowieku, tak? Nie da się człowieka pokawałkować na jego rozwój fizyczny, intelektualny, manualny, a często się zapomina o rozwoju emocjonalnym, o formacji, o wartościach. To są niezwykle, niezwykle ważne rzeczy. Oczywiście z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego najważniejsza jest edukacja, czyli to, czego uczymy, jak uczymy. Tutaj oczywiście wraca dyskusja o to, czy gimnazja są dobre, o to, że na pewno sześciolatki do szkoły to jest, nie służy temu, ponieważ chodzi o to, że rozwój intelektualny młodego człowieka, nawet w pierwszej klasie szkoły podstawowej, polega na tym, że on już przyswajając sobie pewną wiedzę, porządkuje tą wiedzę, dokonuje analizy i syntezy i porządkuje swój obraz świata po to, aby kolejne warstwy tej wiedzy zdobywane w kolejnych klasach były uporządkowane, bo tylko dzięki tej umiejętności analizy i syntezy ten człowiek w przyszłości będzie osobą kreatywną, a zatem taką, która będzie mogła nie tylko pracować fizycznie, ale być osobą kreatywną, wytwarzać i przetwarzać tą wiedzę. Oczywiście, jeśli chodzi o wychowanie, to wszyscy wiemy, że jest to proces bardzo trudny, bardzo trudny. On zawsze taki był. Nawet przy korzystnym uwarunkowaniu zewnętrznym, no, młody człowiek ma swoje pomysły na życie, lubi chodzić swoimi drogami i dlatego cierpliwi rodzice, wychowawcy jakby próbują wraz z wiedzą wpajać mu pewne nawyki, przede wszystkim wartości, zachowania, kulturę osobistą, kulturę społeczną i to wszystko dopiero tworzy pewną wielką wartość w postaci, jak to mówią ekonomiści, kapitału ludzkiego, czyli tego wszystkiego, czym jest społeczeństwo, co to społeczeństwo potrafi robić, że to społeczeństwo, jeśli ma wysokie wartości etyczne, potrafi produkować, wytwarzać produkty lepsze, wyższej jakości, tańsze, bo nie trzeba tego sprawdzać, ciągle pilnować, więc to wszystko tworzy jakiś taki jeden zwarty system. Oczywiście tutaj jest rola rodziców, nauczycieli, księży, ale także całego społeczeństwa, ponieważ młodzi ludzie, dzieci, młodzież patrzą w telewizor, patrzą wokół siebie, widzą panią w sklepie, widzą kierowcę autobusu, widzą jak się politycy zachowują i to wszystko jakby weryfikuje ten przekaz, który im dają rodzice, nauczyciele czy księża, sprawdzają. Jeżeli to wszystko się zgadza, no to wtedy jest taki ład wewnętrzny, ład społeczny, ład wartości i to wtedy jest zbudowane w jakiejś takiej pięknej harmonii. Natomiast jeśli tej zgody nie ma, no to zaczynają się problemy. Ktoś tutaj okłamuje, ktoś oszukuje, młody człowiek szuka kto. No i różnie to się kończy, tym bardziej, że wiemy, że w tej chwili rodzice pracują, bardzo często oboje rodzice pracują, co powoduje, że dla młodego człowieka nie ma tego czasu, a w wychowaniu jest kilka elementów bardzo ważnych. Przede wszystkim przykład osobisty. Przykład osobisty i rodziców, i nauczycieli, i księży, ale także środowiska rówieśniczego. Człowiek dorasta w wieku kilkunastu lat, bardzo wielki wpływ mają rówieśnicy, więc ten przykład osobisty jest bardzo ważny, ale także takie dobro zbudowane w sobie. Tak? Pierwszym krokiem wychowawcy jest zbudowanie dobra. I on wtedy mówi, no tak można żyć, to jest możliwe. Zresztą po to mamy wspaniałe przykłady świętych. Oni nam pokazują, że człowiek potrafi osiągać takie wyżyny duchowe, tak? Czy potrafi wybierać wartości pomimo utraty zdrowia, życia, poświęcenia go. Także to jest taka ogromna zachęta, no nawet można powiedzieć zobowiązanie wobec nich, że potrafili dla nas tych wartości bronić. Ale drugim takim elementem jest czas, tak? To znaczy młodzi ludzie, począwszy od narodzenia, oczekują, że rodzice, że wychowawcy będą mieli dla nich czas na rozmowę, na przytulenie, na poświęcenie uwagi. To jest też pewna forma szacunku. W momencie, kiedy rodzice dla tych dzieci nie mają czasu, no to już się zaczyna pierwszy kłopot. I oczywiście tutaj dochodzimy do tych zagrożeń XXI wieku. To są zagrożenia związane z rozwojem technologii informacyjnych, cyberprzestrzeń. Przede wszystkim największa choroba to jest uzależnienie od internetu, od posługiwania się komputerem, ale także dalej są też i treści tam zawarte, i pornografia, prawda, i agresja, bo jeżeli jest w internecie anonimowość, to wtedy łatwiej jest być agresywnym, jest to agresja słowna, ale mimo wszystko obniża to poziom kultury osobistej danego człowieka, bądź też buduje jakieś dwa światy, jeden wirtualny, w którym on jest agresorem, a świat normalny, gdzie on się zachowuje inaczej. No także powiedzmy, no już nie mówię o jakichś tutaj skrajnych przypadkach pedofilii, która gdzieś tam się zaczyna w internecie, ale czy taki cyberseks, jak to się mówi, czyli poszukiwanie partnerów, do przeżyć seksualnych przez internet, ale także coś w rodzaju tego, co miało miejsce jeszcze w przeszłości jako seks przez telefon. To wszystko tutaj się gromadzi, a przede wszystkim jest bardziej dostępne, jest bardziej atrakcyjne, jest kolorowe, bo to widać, że to już jest i audio, i wideo, i jeszcze nie wiadomo co. No oczywiście różnego rodzaju wyłudzenia, fałszerstwa, to wszystko się w internecie zdarza. Oczywiście uzależnienia cywilizacyjne, czyli przywiązanie do telefonu komórkowego, wiemy, że są ludzie, którzy bardzo dużo rozmawiają przez telefon, dotyczy to także ludzi młodych, jakiś hazard, uzależnienie od zakupów, a do tego dochodzą te uzależnienia, te zagrożenia stare, znane, które w wielu przypadkach ujawniają się w dużo bardziej mocniejszej formie, bo na przykład alkohol, narkotyki, znane, ale dużo łatwiej dostępne, prawda? Czy powiedzmy dopalacze, tego nie było dawniej, prawda? Popularność nikotyny, szczególnie wśród dziewcząt. No całkiem nowa sprawa, czyli emigracja młodych ludzi, emigracja rodziców, czyli zagrożenie dla młodych ludzi, których rodzice wyemigrowali, albo jeden rodzic wyemigrował, albo sam młody człowiek wyemigrował, jest w oderwanym środowisku. Oczywiście taka choroba społeczna, nowa, ja to nazywam lenistwem intelektualnym, to się zaczęło od koła fortuny, prawda, pamiętamy, no to coś niesłychanego, prawda, to znaczy podaje się ludziom taką papkę, już nie tylko w mediach, ale to przenika i do szkół, i do życia publicznego, że po prostu nie myśleć, no to jest coś strasznego, jeżeli chcemy mieć niemyślące społeczeństwo, to na pewno społeczeństwo informacyjne w Polsce nigdy nie nastąpi, bo lenistwo intelektualne nie popłaca. Także to są takie te zagrożenia wymienione, ale przecież no wiemy, że powstają ogromne nowe obszary e-edukacji, tak, i learningu, e-nauki, e-wychowanie, tak, czy tu jest miejsce na e-wychowanie, może jest, e-praca, telepraca, e-medycyna, czy telemedycyna, no e-rozrywka, to na pewno się już bardzo rozwinęło, to wiemy, że to jest, ale e-biznes, prawda, ile teraz w tej chwili młodych ludzi zakupy tylko przez internet. A ja cały czas zmierzam do dwóch elementów. Pierwsze, uzależnienie od internetu i komputera, a drugie, ograniczenie kontaktów międzyludzkich, wyeliminowanie ich poprzez z jednej strony mniej czasu na te kontakty, drugie, zastępowanie ich metodami elektronicznymi, tak? Trzeba było iść do sklepu, rozmawiać ze sprzedawcą. Ja zawsze lubiłem jeszcze iść do takiego sklepu, gdzie sprzedawca wiedział, co sprzedaje, mogłem tego dotknąć, on mógł mi wytłumaczyć, jak to działa, o co chodzi, a w tej chwili wszystko przez internet. E-administracja, no tutaj jedni są zadowoleni, że już pewne czynności biurokratyczne można wykonywać zdalnie przez internet, a są tacy, którzy woleliby iść do urzędnika i go się poradzić, czy on dobrze ten formularz wypełnił, bo nie jest pewien. No a jest wiele już takich formularzy, które można tylko przez internet. No mówi się też o polityce, tak, czyli wybory przez internet. Mówi się, że będzie większa frekwencja, czy to będzie wszystko dobrze policzone, no wtedy już nie wiemy, gdzie te komputery będą i co one będą liczyły. W tej chwili członkowie komisji wyborczych robią zdjęcia protokołom, telefonem komórkowym chociażby. No tutaj to już będzie ta anonimowość duża, no nie wiemy. No ale też można powiedzieć e-wiara, tak. Czyli widzimy też duży obszar dobra, wiele stron internetowych, wiele filmów, wiele nagrań, chociażby przemówienia Jana Pawła II. Więc oczywiście to też jakoś nakłada na nas obowiązek i takie wyzwania. Ja muszę powiedzieć, że pamiętam, kiedy Jan Paweł II nagrał płytę Abba Pater, to tak sobie myślałem, łamanie sakrum. No, w tej chwili okazuje się, że to jednak było dobre zwymiarowanie tej rzeczywistości. Wiemy, że no przecież wszystkie parafie mają w zasadzie swoje strony, a są takie parafie, wiem, że w Tarnowie to już od bardzo dawna kontakt biskupa czy kurii biskupiej z parafiami, z proboszczami odbywa się wyłącznie przez internet, więc tu też można to tak wykorzystywać i tutaj muszę powiedzieć, że można mówić o e-szansach i e-zagrożeniach, jak już tak to przed wszystkim stawiamy. Natomiast na pewno ważne jest, że chcielibyśmy ocalić wartości. Ja muszę powiedzieć, że jestem profesorem informatyki, jestem dyrektorem Wielkiego Centrum Komputerowego, jednego z pięciu w Polsce i posiadającego najszybszy komputer w Polsce. I może łatwiej jest mi czasami mówić, szczególnie do osób młodych, że te wszystkie nowości technologiczne, nie tylko informatyczne, bo wiemy, że przecież w wielu obszarach też te zmiany następują, należy pięknie pogodzić z tradycyjnym systemem wartości, z dekalogiem, z wiarą świętą katolicką, bo tu nie ma żadnych sprzeczności. To są tylko kolejne jakby czy wyzwania. Głównym problemem jest to, że tempo tej zmiany jest tak ogromne, że my jednak jako ludzie no, wymagamy czasu na zmiany mentalne, na przystosowanie tego, na zaabsorbowanie tych nowych technologii. Tutaj tego czasu jest bardzo mało, ale to być może szczególne na nas nakłada obowiązki, ponieważ no, taka jest nasza rola, żebyśmy jak najwięcej ocalili z tego dorobku kulturowego, który sami otrzymaliśmy. To jest właśnie taka sztafeta pokoleń, że rodzice przekazują dzieciom, w tym wszystkim pomagają jeszcze dziadkowie. Natomiast mówiłem tu przez chwilę o tym, że młodzi ludzie wymagają czasu, żeby im poświęcić czas, ale trzeba dodać do tego, że jeszcze to się powinno wiązać z umiejętnością słuchania tych młodych ludzi, tak? To znaczy, oni myślą trochę inaczej. Ja muszę powiedzieć, że kiedy widziałem na murze naprzeciw Cyfronetu, jak się po raz pierwszy w 2005 roku w kwietniu pojawiło piękne graffiti z Janem Pawłem, to tak zacząłem się temu przyglądać, że coś w tym jest, że ci młodzi ludzie często wyznając te same wartości, inaczej je nazywają. I że my, jeśli nie słuchamy ich, to nie możemy się z nimi porozumieć i nam się wydaje, że oni chcą tym wartościom zaprzeczyć, podczas kiedy nie zawsze tak musi być. I zawsze tutaj przywołuję do pamięci postawę Jana Pawła II, który tak wspaniale potrafił słuchać, w tym także ludzi młodych. On zresztą, wszyscy się zastanawiali, jak człowiek w wieku zaawansowanym potrafi tak świetnie się rozumieć z młodymi ludźmi. No świetnie się rozumiał, bo ich słuchał. Także to na nas, rodziców, ale wychowawców i w zasadzie wszystkich tutaj nas, nakłada obowiązek właśnie uważnego słuchania tych młodych ludzi, co oni mają do powiedzenia i szacunku dla ich poglądów, z którymi czasami się nie zgadzamy, ponieważ brak tego szacunku jakby od razu nas dyskredytuje jako wychowawców, ponieważ no, traktujemy każdego bliźniego jako dzieło Boże, jako człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Pana Boga, który zasługuje na szacunek, nawet jak źle postępuje. I muszę powiedzieć, że zawsze rozróżniamy to, że krytykujemy czyny, a nie człowieka. Tak? Człowiekowi pomagamy, współczujemy, życzymy mu dobrze i w ten sposób jakby budujemy młodego człowieka, pomagamy mu. On w zasadzie w tym wieku kilkunastu lat, to jest, ja tak wracam do tego wieku kilkunastu lat, bo wtedy ten człowiek się staje, tak? Wtedy następuje takie emocjonalne odcięcie już tej pępowiny, kiedy ten człowiek już jest sam sobą. I często to się przeradza w jakiś taki bunt młodego pokolenia przeciwko rodzicom, jeśli ci rodzice bardziej mu narzucają swoją wolę i nie pozwalają mu się zbudować, to ja jestem, tak? Otoczyć to swoje pole jego własnej osobowości, podmiotowości, no to wtedy te konflikty są mocniejsze. Natomiast rzeczywiście trzeba to uszanować, trzeba to dostrzec i trzeba im pomagać, tak, żeby oni w sobie to dobro zbudowali, bo to, co jest na siłę wprowadzone do ich osobowości, może przyjść taki moment, że zostanie odrzucone. Chcielibyśmy, żeby oni odkryli te wszystkie wartości nasze po raz kolejny, bo to jest tak, że każde pokolenie odkrywa na nowo i zachwyca się i mówi, jakie to piękne, prawda, tu dekalog, a tutaj miłość bliźniego, a jeszcze to, a jeszcze tamto i zachwyca się tym i przyjmuje to jako swoje, tak, i wtedy jest gotowe oddawać za to życie i czas i oczywiście, że w tym wszystkim ważna jest taka postawa, taki imperatyw służby bliźniemu, tak, że w zasadzie największą radością w życiu człowieka jest to, że może obdarować bliźniego dobrem. To jest coś, czego nikomu się nie zabierze. Pieniądze można stracić, majątki, sukcesy, nawet różne kariery i wykształcenia się mogą dewaluować, ale radość bliźniego obdarowanego dobrem to jest coś, co pozostaje na wieczność. Oczywiście ja to zawsze przywołuję przykład matki, która daje dziecku życie, która go wychowuje i robi to bezinteresownie. My oczywiście mówimy o polityce prorodzinnej, że trzeba matkę wspierać, że trzeba rodzinę wspierać, trzeba ojca wspierać, ale tu oczywiście myślimy o tym, że ten trud tego daru jest tak wielki, że czasami przekracza siły tej matki i tego ojca. Natomiast ten dar piękny, jeżeli my pokażemy młodym ludziom, że to jest taka wielka radość, to jest to naprawdę początek ich wspaniałego życia. Można to oczywiście robić na różne sposoby, najlepiej oczywiście, jak już tu mówiliśmy, przez osobisty przykład. Oczywiście tutaj mamy wiele takich przykładów wspaniałych, zachęcających. W Toruniu pamiętamy tutaj o osobie, która no, z wielu powodów jest bardzo bliska i dzisiaj powinna tu zostać przywołana. Błogosławiony ksiądz podharcmistrz Stefan Wincenty Frelichowski. Po pierwsze bardzo bliski nam w czasie, bo to prawda jest okres lat 30. ubiegłego stulecia, więc to jeszcze nie ma 100 lat, kiedy on żył. Po drugie jego całe życie było młode, bo on bardzo młodo zmarł niosąc ofiarę drugiemu człowiekowi, pomagając chorym na tyfus w obozie w czasie II wojny światowej, ale całe życie taki był, prawda, że się poświęcał dla innych, był kapelanem harcerskim, wydawał gazetkę, w sodalicji mariańskiej działał na rzecz misji, po prostu był bardzo aktywny, a jednocześnie bardzo wesoły, bo wiemy o tym, że katolik, że chrześcijanin może być radosny, że realizując dekalog można mieć tak ogromną radość wewnętrzną i zewnętrzną i dzielić się ze wszystkimi, więc taki był Stefan Wincenty Frelichowski, który pomimo młodego wieku był takim wspaniałym człowiekiem i jest to też taki przykład i porywający, i zobowiązujący. Zresztą tak mówię o błogosławionym podharcmistrzu Stefanie Wincentym Frelichowskim, bo Jan Paweł II tu właśnie w Toruniu go beatyfikował w 1999 roku, a parę lat później ogłosił go patronem polskiego harcerstwa. W ubiegłym roku była piękna konferencja i wystawa poświęcona Frelichowskiemu w Senacie Rzeczpospolitej. Była też wystawa w Tarnowie. A w Tarnowie też mamy błogosławioną Karolinę Kuskę, która też bardzo młodo oddała życie, broniąc swojego honoru przed żołnierzem rosyjskim. A też była piękną postacią, ponieważ pomimo młodego wieku małe wiejskie dzieci uczyła, katechizowała, pomagała ludziom. Dla mnie wspaniała, piękna patronka wolontariatu. Wtedy, kiedy ona żyła w czasie I wojny światowej, no to słowo wolontariat nie było specjalnie używane, ale Karolinie to nie było potrzebne. Była piękną, wspaniałą dziewczyną, która po prostu czerpała radość z niesienia dobra innym. I takich przykładów oczywiście mamy wiele. Mamy też wiele takich porywających przykładów osób, które były, nie są wyniesione na ołtarze, a przecież wiemy w Szarych Szeregach, jakie poświęcenie i w Armii Krajowej, i w wielu innych miejscach. A zresztą mamy też przykłady, prawda, kiedy zagrożona ciąża, matka oddaje życie, prawda? No więc takich przykładów mamy masę i tylko one warto je znać, bo no są takie chwile w życiu człowieka, kiedy jest ciężko i kiedy jest bardzo ciężko. I kiedy najbliżsi zamiast pomagać, to jeszcze są trudni. No i wtedy warto sobie pomyśleć na przykład o świętej siostrze Faustynie, której dokuczały kochane siostrzyczki, też takie prawie święte jak ona, a ona to przekuła w świętość. Więc tutaj oczywiście jest tych przykładów wiele, a to wszystko w dobie początku XXI wieku, który jeszcze nie wiemy jaki będzie, ale na pewno rozpoczyna się jako wiek niesłychanej erupcji technologii informacyjnych. I tak jak tutaj już słyszeliśmy w telefonach w studiu telewizyjnym, dzieci w przedszkolu już komputer, internet, trzylatki oglądają bajki na komputerze. No i w zasadzie powstaje pytanie, gdzie jest ta granica, czy zakazywać, czy wręcz na odwrót. Wychowanie jest czynnością niezwykle indywidualną. Każdy człowiek jest inny, każda matka jest inna, każdy ojciec jest inny. Nie ma recepty. Najwspanialsze przykłady sprawdzone na pojedynczych osobach, umasowione, okazują się fatalne. Dlatego trzeba tu ogromnego wyczucia. Na pewno pokazanie dzieciom, gdzie są wartości, gdzie jest piękno, gdzie jest dobro. A z drugiej strony uświadomienie sobie i pokazanie tym młodym ludziom, że komputer, że internet to są narzędzia, z których trzeba korzystać. Korzystać do jakiegoś innego celu, tak? Jan Paweł II tak pięknie mówił, że jesteśmy w drodze, a droga to jest cel. Czy widzimy ten cel, tak? Jak jesteśmy w drodze, czy widzimy cel? Więc to wszystko musimy mieć na uwadze. No i oczywiście ten czas, tak? Bo jeżeli możemy w internecie naprawdę wiele wspaniałych rzeczy zobaczyć i przeczytać i one są najwspanialsze, ale jeżeli my nie mamy czasu porozmawiać z ojcem, z matką, z siostrą, z bratem, z koleżanką, kolegą, no to nawet najzłodsze myśli w tym internecie nie są warte tego, co uśmiech drugiej osoby. Ja muszę powiedzieć, że nauczyłem się tego w życiu, że trzeba po prostu rozmawiać i w swojej działalności, czy zawodowej, czy właśnie w Senacie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, zamiast pisać pisma, spotykam się, rozmawiam i to naprawdę przynosi owoce w sytuacjach czasami beznadziejnych. Oczywiście jak jest bardzo ciężko, to się modlę, proszę też o modlitwę osoby mi bliskie. I tak czasami się czuję, że to dobro jest, że to wsparcie jest. Tym bardziej, że zawsze stawiamy się w takiej dyspozycji, że ja tak naprawdę nie wiem, co jest dla mnie dobre, tak? To jest inna miara. Czasami cierpienie, czasami zło, które mnie spotyka, ma służyć temu, żeby jednak gdzieś na końcu ten cel drogi był taki, jakbyśmy chcieli. Także tutaj trzeba też mieć taką wewnętrzną zgodę na to, co nam Pan Bóg daje. Czasami to przekracza nasze oczywiście zdolności akceptacji, No ale tutaj trzeba się oczywiście modlić i to nam naprawdę bardzo pomaga. Także myślę, że cyberprzestrzeń jest do zagospodarowania, ale oczywiście musimy być ostrożni. Tutaj wszelka, że tak powiem, to się tak mówiło nieładnie, wolna amerykanka, czyli pełna swoboda, no nie jest dobra. Tym bardziej, że no tutaj nie mówiłem, ale przecież trzeba powiedzieć o tym, że co się dzieje z wolnością słowa, tak? Że ta wolność słowa polega na tym, że wolno mówić rzeczy złe, a rzeczy dobrych niekoniecznie. Że wolno obrażać uczucia religijne, no a czegoś innego nie można. Więc tutaj widać, że ta asymetria jest, że jest jakieś takie szalejące zło światowe, które do nas bardzo mocno tutaj wkroczyło, nie puka do drzwi, tylko wkroczyło. Widzimy go i nie chcę tutaj przywoływać przykładów, żeby nie personifikować, ale przecież wszyscy widzimy to takie straszne zło, bo mówiąc o trudnościach w wychowaniu, trzeba powiedzieć, że widzimy, jesteśmy naocznymi świadkami celowego psucia wychowania, tak? Sześciolatki do szkół, no przecież mówiłem o tym, ale seks edukacja w szkołach, filmy brutalne, z pornografią, z agresją, niszczenie rodziny, niszczenie wartości, a poza tym ład etyczny w wymiarze społecznym, czyli sprawa aborcji, sprawa tego, co jest w mediach, więc tutaj tego jest bardzo dużo, ale ja chciałbym tak myśleć, że Polacy w sytuacjach zagrożenia się potrafią mobilizować, że jak jest pokój, to wtedy śpimy, ale jak jest stan zagrożenia, to się mobilizujemy, więc myślę, że mamy taki stan zagrożenia i że warto się mobilizować, warto, a poza tym młodzi ludzie, myślę, że społeczeństwa także lubią się mobilizować, kiedy widzą jakiś wspaniały cel. Myślę, że tych wspaniałych celów mamy wiele. I Jan Paweł II nam wytyczał cele i myślę, że to społeczeństwo informacyjne to jest wyzwanie. No nie chcielibyśmy być niewolnikami wielkich innych państw, tak? A to w tym kierunku zmierza. Jeżeli to tak będzie jak jest, no to w tym kierunku zmierza. A nie chcielibyśmy, tak? Chcielibyśmy być wspaniałym, pięknym narodem, państwem nowoczesnym, który potrafi pokazać, że chrześcijaństwo, że katolicyzm potrafią być nowoczesne, mądre, wspaniałe, więc modlimy się oczywiście o to wszystko, żebyśmy potrafili w sobie taki imperatyw, taką siłę wewnętrzną zbudować, żeby choć trochę te cele osiągnąć i te wartości ocalić. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję za ten wstęp, panie profesorze. Na kanwie tych wszystkich słów zrodziło mi się takie pytanie. Na pewno wiele jest takich sytuacji, w wielu firmach komputerowych, największych firmach komputerowych, tworzyli je ludzie i byli takim motorem sukcesu. Ludzie, którzy rozpoczęli przygodę z komputerem w wieku, nie wiem, nastu lat, gdzieś tam może koło 20 lat, ale nastu lat, na pewno nastu lat. Największe chyba koncerny te komputerowe. No i teraz widzimy, że no rozpoczynają przygodę z komputerem dzieci, to kilkuletnie, trzyletnie, czteroletnie, a to jest wirtualny świat, to jest pewna abstrakcja. Wiemy też, że dzieci w pewnym wieku, o tym nam mówi psychologia rozwojowa, że nie potrafią tak abstrahować, jak abstrahuje dorosły człowiek, więc znowu to pytanie, czy one czegoś nie stracą, czy dzieci czegoś nie stracą, a czy na przykład jakby zaczęły tą przygodę z komputerem w wieku nastu lat, czy do tego samego by nie doszły?
No tak, to są ciekawe dylematy. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem w niedzielę na takim wieczornym ognisku na takim kursie instruktorów harcerskich. Tam prawie 50 osób było. No i tak właśnie też mówiłem o takich współczesnych dylematach. I jeden z tych kursantów się pyta, no ale jak to jest, bo tutaj pan profesor już taki nie jest bardzo młody, a mi się zawsze wydawało, że informatycy to są tacy bardzo młodzi ludzie. Oczywiście trzeba sobie uświadomić, że informatyka no, ma już 30 parę lat, już taka bardzo ugruntowana, a to wszystko się zaczęło więcej niż 50 lat temu. Natomiast także, że to są takie pewne utarte obrazy, które nie zawsze mają coś wspólnego. Ja oczywiście, kiedy zaczynałem budować pierwszy komputer, no to też byłem rok po studiach, więc to też było dawno. Natomiast myślę, że tutaj w tym dylemacie, o którym ojciec powiedział, to trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo oczywiście wiemy, że Bill Gates, Microsoft, prawda, no to rzeczywiście tak było. Trzeba też powiedzieć, że w Teksasie, tam w Dolinie Krzemowej, no to tam młodzi ludzie bardzo, bardzo intensywnie pracują po 20 godzin dziennie, tracą zdrowie, a nawet czasami życie. Natomiast my musimy rozróżnić zasadniczą sprawę. Informatycy, którzy są konsumentami, oni w zasadzie nie są informatykami, to są konsumenci. To są konsumenci, produkuje się różne cacka, żeby one się sprzedawały. I dawniej to się mówiło, że popyt kreuje podaż, a w tej chwili wiemy, że to w świecie zabawek, w świecie mody, że są specy od kreowania popytu, tak? Czyli robimy modę na laleczkę Barbie i wszyscy kupują laleczkę Barbie, a nie na odwrót. Nie dlatego kupują laleczkę Barbie, że jest fajna, tylko dlatego, że ktoś wykreował na nią popyt. To samo jest z grami komputerowymi, z coraz bardziej, jak to młodzi ludzie mówią, wypasionymi komputerami i innymi cackami komputerowymi, bo wiemy, że tu jest cała seria iPadów, iPhone'ów i nie wiadomo czego jeszcze. Natomiast równolegle rozwija się rynek producentów. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że kiedy poszedłem na taką giełdę komputerową, zobaczyłem chłopca, który no może był z piątej klasy szkoły podstawowej i on miał na gazecie rozłożone 4 myszki, 2 klawiatury i coś jeszcze, no to nie był zwykły konsument z wykreowanego popytu, tak? On na swój sposób już budował taki swój maleńki mini koncern, więc tak na to trzeba patrzeć i muszę powiedzieć, że raczej tutaj możemy mówić o takim zagrożeniu, że no to dotyczy każdej dziedziny, ale informatyka ma tu w sobie jakiś taki magnes, że ludzie potrafią zapamiętać się w tej pracy, tak? Ona jest tak wciągająca. No człowiek pisze kod programu komputerowego, no i sukcesy, które osiąga, są tak wielkie, że zaczyna coraz dłużej pracować, albo brak tych sukcesów powoduje, że zaczyna coraz bardziej pracować, więc to jest niezwykle wciągające i trzeba tutaj uważać, no żeby sobie robić jakieś przerwy, bo można sobie zniszczyć kręgosłup, tak jak wielu moich znajomych to ma, nie o sobie nie wspomniawszy, prawda, czy też zaniedbuje człowiek inne rzeczy. Zresztą są opracowania naukowe, niedawno recenzowałem taką książkę naukową, gdzie jeden z profesorów przeprowadził badania na temat wpływu internetu na rozwody, tak, że małżonkowie poznają nowych partnerów w internecie i się rozwodzą z tego powodu, albo na przykład poświęcają taką ilość na siedzenie przysłowiowe, przepraszam ten kolokwializm, przy komputerze i surfując po internecie, że nie mają czasu, żeby się komunikować z rodziną i to też prowadzi do rozpadu małżeństw. Także tutaj trzeba to widzieć, czy my jesteśmy kreatorami, czy konsumentami, a poza tym niestety błędnie się nazywa już od szkoły podstawowej informatyką używanie komputera. Używanie komputera nie ma nic wspólnego z informatyką. Informatyka to jest budowa komputera, budowa algorytmów, pisanie programów, jakieś aplikacje, prawda, czy to aplikacje użytkowe, software'owe, czy też zastosowanie komputera do sterowania ruchem ulicznym, maszyną. No to są takie informatyczne i około informatyczne, bo gdyby tutaj siedzieli informatycy, zaraz by się zaczął spór, bo są informatycy teoretycy, którzy będą nam mówili tylko o algorytmach, inni o budowie komputera, a już zastosowania techniki obliczeniowej to już nie jest informatyka, a to, że ktoś się uczy posługiwania Wordem, Excelem, czy budowa stron internetowych, no to powiedzmy, że gdzieś tu jest na granicy, ale już korzystanie z tych dóbr nie jest informatyką, także tu na pewno nie grozi nam, no chyba, że koncernem będzie koncern konsumentów dóbr, no ale nie słyszałem o takim koncernie, także to raczej w takich kategoriach bym na to patrzył.
Dziękuję. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Rozmawiamy na temat zagrożeń wychowawczych XXI wieku. Również państwa zapraszamy do naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, hello.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy. Witam panie profesorze serdecznie. Bardzo ciekawa audycja. I chciałabym panu zacytować, co powiedział cytat Einstein. Jest to, co on powiedział wielu lat temu na temat przyszłej rozwoju technologii. Cytuję. Boję się tego dnia, kiedy technologia przekroczy możliwość ludzkiej percepcji. Świat wtedy będzie miał samych idiotów. A teraz od siebie. Pan powiedział, że w cyberprzestrzeni jest szalejące zło i nie chciał dawać takich konkretnych przykładów, tylko ogólne zagrożenia przedstawił. Ja chciałam powiedzieć, że w Radzie Maryja był no jakieś pół roku temu, powiedzmy, prelegent, który dokładnie opowiedział, że w internecie odbywa się szkolenie, jak uderzać ludzi tak, żeby ich okaleczyć lub uszkodzić im zdrowie. I za to on podawał różne namiary, ja tego nie powtórzę, nie zapisywałam, żeby znaleźć ten program. I za to dostają jakieś punkty. Nie wiem, na czym te punkty polegają, czy im płacą, czy za darmo coś mają. I ja jestem osobą, która tego doświadczyła na własnej skórze. Zostałam w lutym 2013 roku uderzona na ulicy przez młodego człowieka bez powodu. Gwałtownie skręcił w moją stronę, uderzył mnie, wyleciałam w powietrze bardzo fachowym ruchem. To nie było żadne przepychanie, to nie było szukanie torebki, żaden napad. Wyleciałam w powietrze, upadłam na biodro i złamałam biodro. Do tej pory mam kłopoty, oczywiście operacja i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię to z własnego doświadczenia, jakie zło, do jakiego stopnia jeszcze to jest nagradzane jakimiś punktami. Pan zapewne nie miałby problemu, żeby znaleźć taki program. I jako ciekawostkę podam, że leżąc po operacji, raz czy dwa razy zajrzałam, otworzyłam telewizor i akurat trafiłam na fragment filmu francuskiego. Rzecz działa się w tym, to był środek jakiś taki filmu, nie cały film zobaczyłam. Rzecz działa się w metrze. Naprzeciwko siebie szło dwóch młodych ludzi. Jeden uderzył drugiego identycznym ruchem, identycznym ciosem, jaki ja otrzymałam. I ten człowiek też wyleciał w powietrze i wpadł pod nadjeżdżający pociąg. A więc to jest powszechne, światowe i jednakowym uderzeniem szkolonym wykonywane. Dziękuję bardzo za przedstawienie tych zagrożeń i przydadzą się konkretne przykłady, panie profesorze. Jeszcze raz dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy, panie Tereso. Pan profesor.
Bardzo dziękuję, pani Teresie z Warszawy. Znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że ja nie tylko dlatego, że chciałbym w taki elegancki, profesorski sposób o pewnych rzeczach mówić, ale zawsze mi się wydaje, że i wielokrotnie, kiedy tutaj jestem w Radiu Maryja, to staram się jak najmniej mówić o złu, bo mnie się wydaje, że kiedy się o nim mówi, to ono się powiększa. I staram się zawsze mówić o dobru, żeby tym dobrem to zło jakoś wypierać. Muszę powiedzieć, że kiedy prowadziłem drużynę harcerską i zdarzało mi się, że na zbiórkę przyszło mało harcerzy, albo w ogóle nie przyszli, to zawsze zaczynałem od siebie, gdzie ja zrobiłem błąd. I mnie się wydaje, że patrząc na różne trudności wychowawcze w wymiarze społecznym, ale także w wymiarze rodzinnym, trzeba zawsze pytać się, czy zrobiliśmy wszystko dla tych młodych ludzi, żeby oni byli dobrzy. Ja muszę powiedzieć tak, że tutaj dwie takie myśli chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że często takie akty agresji młodych ludzi są po prostu ich krzykiem samotności, tak? Oczywiście to jest pewne uproszczenie, są przypadki skrajnie patologiczne, ale jednak jest tak, że młodzi ludzie czują się samotni, nikt nie ma dla nich czasu i oni po prostu chcą na siebie zwrócić uwagę. No to tak się zawsze mówiło, że tak jest. Ja to nazywam krzykiem samotności, bo zwrócenie uwagi to jest jednak zbyt powierzchowna ocena. Druga sprawa, czy my budujemy dla tych młodych ludzi z tą alternatywę? Ja muszę powiedzieć, że od 1989 roku podejmowałem wiele inicjatyw, żeby w wymiarze społecznym jednak tej młodzieży dać jakieś sensowne propozycje poprzez czy jakiś dobry rozwój organizacji harcerskich, czy dobry rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkołach, czy jakieś wsparcie dla tej działalności takiej wolnego czasu przy parafiach, bo wiemy, że poza tą działalnością czysto religijną przy tych parafiach są kluby sportowe, różne rzeczy fajne się dzieją, żeby to jakoś wesprzeć. W zamian co się robi? Zamyka się szkoły, bo się mówi, że szkoła jest mała i nieopłacalna, a się okazuje, że w tej miejscowości po zamknięciu szkoły już nic nie ma. Już nic nie ma, że to był jedyny kulturotwórczy ośrodek w okolicy. I oczywiście mówi się, bo nie ma pieniędzy. Ale na walkę z patologiami pieniądze są. Ale na wspieranie dobra nie ma. Na budowę alternatywy nie ma. Więc to się nic nie dzieje bez przyczyny. Oczywiście, że są pewne, jak pani tutaj słusznie zauważyła, międzynarodowe, globalne zjawiska. Czy to sekciarskie, czy nie wiem, z czego wynikające. To oczywiście wszystko jest. Natomiast no wiemy, że od tysięcy lat na świecie jest zło i dobro. Natomiast naszym zadaniem jest takie wyposażenie samych siebie i młodych ludzi, żeby wybierali dobro, żeby jak najczęściej wybierali dobro. I myślę, że taką chorobą naszych czasów, kolejną, bo tu dzisiaj wymieniamy różne choroby, jest to, że w odróżnieniu od poprzednich dziesięcioleci zło nazywa się dobrem. I to jest tragiczne, bo młodzi ludzie się gubią, tak? Bo od tysięcy lat ludzie robili rzeczy dobre i złe, ale od całkiem niedawna rzeczy złe nazywa się, że są dobre. Więc to jest wiele takich zadań, które przed nami stoi i my jako społeczeństwo może za rzadko się upominamy. Tutaj możemy pokazać przykład, dzisiaj tu z ojcem rozmawialiśmy przed audycją na temat telewizji trwami multiplexu. No jednak ta aktywność ogromna społeczna pomogła. To może trzeba częściej mówić, nie chcemy seks edukacji w szkołach, nie chcemy agresji w mediach, bo to jest w ogóle niesłychane, że z jednej strony się propaguje agresję, a z drugiej strony potem się dziwią, że jest agresja. No to trzeba się na coś zdecydować. Więc takich sprzeczności mamy wiele, no i to oczywiście są trudne wyzwania. To nie jest łatwe. Wychowanie z natury rzeczy jest rzeczą bardzo trudną. A w tak ciężkich okolicznościach, gdzie są celowe działania demoralizujące, gdzie z drugiej strony jest to błyskotka taka niesłychana, która dorosłych porywa, a co dopiero młodzież, mówimy tu oczywiście o cyberprzestrzeni, o komputerze, o grach komputerowych, zespołowych grach komputerowych, o internecie, to jest ogromna pokusa, ale to jest wyzwanie, tak? To jest wyzwanie. Wyzwania trzeba podejmować.
Już odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na to. Chciałam coś powiedzieć. Jeszcze nie jestem na antenie.
Jest pani na antenie?
Jestem. Już, a chciałam coś powiedzieć bez anteny. Ojej.
No to szkoda. Decydujemy się albo na antenie, albo w ogóle.
Nie, to wolę poza anteną.
To serdecznie panią pozdrawiam. Już mamy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu Profesorowi.
Szczęść Boże.
Panie Profesorze, jedno ze zdań Pana Profesora mówiło o tym, że właściwa postawa nasza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z złem, powinna być taka, że potępiamy zło, a nie sprawcę. No ale to... Powiedzmy, zło nie może ponieść konsekwencji, tylko człowiek, który jest sprawcą tego zła. I ja mam świadomość, że zło zawsze było obecne na świecie i Ewangelia na przykład o Konkolu mówi wręcz o tym, że o współistnieniu dobra i zła. I gospodarz zapytany o ewentualnie usunięcie Konkolu mówi, żeby tego nie czynić, bo można uszkodzić zboże. Jest to rada według mnie optymalna. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w dzisiejszej dobie jest wręcz inwazja zła. I odnoszę się do polskich warunków. Mamy na przykład pana premiera, który jest mistrzem kłamstwa. I mnie to nie dziwi. Natomiast dziwi mnie to, że społeczeństwo w dużym stopniu daje wiarę tym kłamstwom. Ponieważ technika poszła bardzo dynamicznie do przodu, jak pan profesor zauważył, w odniesieniu do tej przypowieści ewangelicznej można by na przykład dokonać selektywnego odrysku, który zniszczy konkol i pozwoli swobodniej rosnąć zbożu. Nie oznacza to, że ja chcę usunąć pana premiera, ale chciałbym, aby społeczeństwo mogło się swobodnie rozwijać w tych trudnych warunkach. Bo były bardzo trudne okresy w historii naszego państwa. Byliśmy w niewoli, byliśmy w czasie okupacji. I w tych trudnych warunkach nasze społeczeństwo potrafiło tworzyć najwspanialsze dzieła. Były bardzo dobrze zorganizowane podziemne struktury państwa, komplety nauczania i tak dalej, i tak dalej. I tu pytanie do pana profesora. Jak powinna podążać edukacja społeczeństwa, aby w obecnych warunkach mogło również pomnażać się dobro? Bo przecież chodzi o to, żeby ono zdominowało to zło. To jest moje pytanie i dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Dziękuję panie Pawle, szczęść Boże. Pan profesor Kazimierz Wiatr.
Tak, bardzo dziękuję za te myśli i za te tutaj postawione pytania, zadania. Oczywiście jest tak, że tutaj nie ma sprzeczności w tym moim rozróżnieniu potępiania zła, a nie sprawcy, a poniesienie kary, ponieważ wiemy, że to poniesienie kary ma jakby potępić to zło, ma też pomóc temu sprawcy, tak? Bo to jest z jednej strony jakaś forma zadośćuczynienia, jest to jakaś szansa też zrozumienia przez niego, że popełnił zło. Także tutaj nie ma sprzeczności. To jest dokładnie tak jak z ojcem i matką, którzy karzą własne dziecko z miłości, tak? Bo ojciec i matka karzą własne dziecko po to, żeby kształtować w nim dobro, czyli dla jego dobra to robią. Czyli kara ojca i matki dla dziecka jest z miłości. I wspominałem tutaj taki przypadek, kiedy ojciec dał dziecku klapsa i poszedł do sąsiedniego pokoju i się popłakał, bo z jednej strony wiedział, że powinien tą karę wymierzyć, a z drugiej strony jakby żal mu było tego najukochańszego dziecka. Więc tutaj sprzeczności nie ma, tym bardziej, że jakby zawsze powinniśmy mieć cel. Zadajemy sobie pytanie o cel. Jaki jest cel? Więc jeżeli celem jest to, że ten sprawca jest bliźnim stworzonym na obraz Pana Boga i że generalnie dążymy do tego, żeby go zbawić. Oczywiście, że społeczeństwo chce mieć uporządkowane życie społeczne, chce mieć porządek, nie chce mieć przestępców na ulicach, ale tu nie ma sprzeczności, ponieważ z punktu widzenia makro my widzimy społeczeństwo, z punktu widzenia mikro widzimy osobę, czy ofiarę, czy sprawcę. Ale w obu tych spojrzeniach chodzi nam o dobro i o człowieka. I tutaj nie ma sprzeczności. Natomiast jak powinna podążać edukacja, żeby pomnażać dobro? No tutaj oczywiście jest wiele, wiele myśli szczegółowych i ogólnych. To znaczy, po pierwsze, chcielibyśmy, żeby w szkołach było wychowanie. Ja pamiętam, jak dziś taką rozmowę z jednym z ministrów zaraz po 89 roku, który mówił: panie doktorze, teraz już w szkołach nie będzie wychowania, bo w PRL-u było wychowanie, to była indoktrynacja, to teraz nie będzie wychowania. No i takie były polecenia i przez jakiś czas tego wychowania nie było. Potem jednak się zorientowano, że to jest bez sensu i ogłoszono, że wychowanie wraca do szkół. Wpisano to do ustawy o oświacie, wpisuje się to do statutów szkół. Pytanie, na ile to jest skuteczne, tak? Na ile nauczyciele mają narzędzia? No jeżeli uczeń wkłada nauczycielowi kosz na śmieci na głowę, a Ania w Gdańsku popełnia samobójstwo na skutek tego, co się dzieje w szkole, to znaczy, że z tym wychowaniem nie jest najlepiej, chyba że to były tylko incydentalne przypadki. Wiemy, że jest średnio, natomiast ja bym zaczął od tego, że trzeba by zacząć od przywrócenia właściwych wartości w życiu społecznym, tak? To jest początek, bo jeżeli nagle się okazuje, że można obrażać uczucia religijne i nikt za to nie ponosi odpowiedzialności i to nie jest pojedynczy przypadek, tylko to jest notoryczny stan. I są to rzeczy, gdzie sprawca jest znany, gdzie obraza uczuć religijnych jest ewidentna i nie ma kary. To co dopiero mówić o przypadkach na granicy, prawda? Jeżeli nie chronimy życia nienarodzonego, wydaje się, że niewystarczająco chronimy, no to pytanie, czy człowiek jest podmiotem, czy człowiek jest istotą najważniejszą. Od tego się zaczyna. Porządek etyczny w wymiarze społecznym. A potem idą za tym kwestia formacji nauczycieli. No, tu oczywiście mamy wielu wspaniałych nauczycieli, oni się starają w tym wszystkim jakoś być obecnym. Wiemy, że mają dużą biurokrację, duże ograniczenia. Tutaj można by o tym dużo mówić. Te programy, no wiemy, że ograniczanie nauki historii no nie służy temu, o czym tutaj pan mówi. Nie służy. Ale wiemy też, że nie służy też ogólnemu rozwojowi intelektualnemu, bo kiedy ograniczono naukę historii, to ograniczono też naukę fizyki i chemii. I generalnie to jest tak, że informatyk, który ma jedną lekcję historii, jest gorszym informatykiem, podobnie jak historyk, który miał jedną lekcję fizyki, jest gorszym historykiem, bo na poziomie matury ogólnej chcielibyśmy mieć ludzi dobrze, ogólnie wykształconych. Zresztą trzeba dodać, że fenomenem polskich pracowników, tak, bo to nie możemy użyć robotników, bo to dotyczy i naukowców, i fachowców, którzy wyjeżdżali za granicę, było to, że oni nie byli wąsko profilowanymi specjalistami, że ten przysłowiowy hydraulik w Irlandii potrafił jeszcze zrobić 5 innych rzeczy, a naukowiec to samo. I ja muszę powiedzieć, że pamiętam taki przypadek, moja przygoda z informatyką rozpoczęła się, kiedy w Tarnowie, w fabryce silników elektrycznych, zepsuł się komputer sterujący maszyną. To był rok 80. Maszyna dostarczona przez Amerykanów. W Polsce mało kto wiedział, co to jest mikroprocesor. I przyjechali ci Amerykanie naprawiać tą maszynę. Ale tych dwóch inżynierów amerykańskich, oni mieli wąsko profilowaną specjalność i nie potrafili tego naprawić. Polacy by potrafili. Więc tu jest wiele, wiele elementów. Oczywiście wpływ rodziców na wychowanie, odpowiedzialność państwa, sprawa gimnazjum, programów. Tu jest wiele spraw, ale zacząłbym od porządku społecznego. Prawda? Że jeżeli my tolerujemy zło w przestrzeni publicznej, no to trudno jest, aby ten ład wprowadzać w szkole.
Dziękuję. Kolejna osoba. Halo, Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja do audycji.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie już.
Dobry wieczór i szczęść Boże. Tadeusz z Krakowa. Ja chciałem się odnieść może do, tak dość wąsko do pewnej uwagi, którą pan profesor w swoim początkowym, jakby to powiedzieć, wstępie uczynił. Mianowicie zostało powiedziane coś takiego, że pan profesor jest optymistą, bo społeczeństwo polskie w sytuacjach, kiedy, no powiedzmy, zagrożenia, potrafi się zmobilizować i osiągać rzeczy wielkie. Znaczy generalnie oczywiście można się z tym zgodzić, no bo nawet nasze przykłady z historii pokazują, że jest to prawda. Jednakże ja w obecnej sytuacji byłbym trochę pesymistą, dlatego że ta teza, którą pan profesor wysunął, ona zakłada, że jest świadomość, która w społeczeństwie, która skutkuje tym, że ludzie są świadomi, że jest jakieś zło, któremu się trzeba przeciwstawić. A w tej chwili prawdopodobnie mamy taką sytuację, że nie wiadomo jaka, ale prawdopodobnie duża część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego i ci ludzie potrafią bronić swoich tez, nie takich jakie powiedzmy my tu wyznajemy, ale swoich tez, nie wiedząc, że powiedzmy według nas, powiedzmy to, co oni bronią, jest złe. Więc mi się wydaje, że zresztą ten fenomen chyba dotyczy nie tylko Polski, nawet chyba w większym stopniu krajów zachodnich i biorąc pod uwagę doświadczenia krajów zachodnich, my możemy mieć tym bardziej wątpliwości, że takie coś będzie miało miejsce, dlatego że na Zachodzie to już osiągnęło taki poziom, że jakby to powiedzieć, bunt czy jakiś opór ze strony społeczeństwa jest już praktycznie niemożliwy. To znaczy oczywiście tam są ludzie, którzy próbują się powiedzmy jakoś mobilizować, ale społeczeństwo jest wyraźnie podzielone i nie ma czegoś takiego, o czym pan profesor, z tego co ja rozumiem, mówił, że całe społeczeństwo się zjednoczy i stawi opór. To może, żeby nie zajmować więcej czasu, ja może na razie na tym poprzestanę. Dziękuję jeszcze raz wszystkich, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Tadeuszu. Pan senator?
Tak, jestem w trudnej sytuacji, bo muszę powiedzieć, że trochę mi się przypomina takie powiedzenie ostatnich lat, że jestem za, nawet przeciw. To znaczy, że w zasadzie w całości się z panem zgadzam, a jednocześnie w całości chciałbym podtrzymać to, co powiedziałem, z dwóch powodów. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że trudność ostatnich 20 lat polega na tym, że ta demoralizacja w wymiarze społecznym następuje w sposób miękki, tak? Myśmy zawsze potrafili się bronić, jeśli nas gwałcono siłą. Natomiast jeśli tutaj teoretycznie jest możliwość wyboru, każdy sobie może wybrać, ale wiadomo, że sposób podania jest taki, że się wybiera zło, dużo trudniej jest się bronić. I to jest prawda i tu całkowicie się z panem zgadzam. Z drugiej strony jakaś taka ekonomia pedagogika mi podszeptuje, żeby jednak mówić o tym dobru, że jednak wierzymy w siebie, że to jednak skoczek, który nie wierzy w to, że przeskoczy, nie przeskoczy. Trzeba jednak wierzyć. Więc trochę z takim nastawieniem to mówiłem, ale też muszę powiedzieć tak, że jak czasami rozmawiam z różnymi osobami, także z księżmi i z księżmi biskupami i tak mówię, róbcie coś więcej z tą młodzieżą, przecież jest niedobrze. No to mówią tak, a panie profesorze, a trochę pan przesadza, a niech pan patrzy, jakie pielgrzymki idą na Jasną Górę, ile tam jest młodzieży. A niech pan patrzy, jakie wspaniałe mamy ruchy przy parafiach, a nie jest tak źle. Więc myślę, że prawda jest po środku, tak? Myślę, że prawda jest po środku i myślę, że trochę to jest tak, że ci młodzi trochę inaczej werbalizują. Zagrożenie jest ogromne, to znaczy ja w pełni podzielam pana troskę, że zagrożenie jest ogromne. To znaczy jak patrzę, że ruszyła taka fala, to widzimy w przestrzeni publicznej ostatnie 3 lata. To od 1989 roku jest taka sinusoida. Ja pamiętam, w 1989 roku była taki ostry atak na wartości w Polsce, na życie religijne w Polsce. Potem to trochę ucichło, potem znowu. I teraz chyba jest trzecia taka fala. Ona jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ ona już przechodzi na poziom ustaw, na poziom rozwiązań praktycznych w wymiarze państwa i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego należy o tym mówić, no i robić co się da i mobilizować, uświadamiać, no po to tu jesteśmy i rozmawiamy. Także, że oczywiście tak jak mówię, no w pełni tutaj podzielam pana pogląd, że jest brak świadomości w pełnym wymiarze. może powiedzmy, są osoby świadome, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę 100% młodego pokolenia, czy nawet 100% dorosłych, no to rzeczywiście tutaj nie jest dobrze. Natomiast no, musimy o tym mówić, uświadamiać, no i też tutaj to wymaga pewnych akcji społecznych i rozwiązań prawnych. A rozwiązania prawne no, wiążą się też z tym, że co 4 lata wrzucamy kartkę, wybierając. I muszę powiedzieć, że tak jak przy ostatnich eurowyborach rektorzy wyższych uczelni zadawali pytania poszczególnym, rektorzy uczelni publicznych, tych najlepszych, najwspanialszych, zadawali pytania komitetom wyborczym, jak europarlamentarzyści będą się zachowywali w sprawie finansowania nauki, szkolnictwa wyższego. Tak samo, tym bardziej my mamy prawo takie pytania zadawać i na podstawie tych odpowiedzi decydować. Problem tylko znowuż polega na tym, że są spece od socjotechnik, którzy potrafią zaburzać, potrafią piękne opakowanie pokazywać, a w środku jest zupełnie co innego.
Już za moment kolejne telefony, a tymczasem jeszcze sobie pozwolimy na chwilę oddechu muzyką. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech z Rzeszowa. Ja bardzo skrótowo chciałem się odnieść do tego, co jest tematem dzisiejszej audycji, do słów na temat wychowania i na temat edukacji. Chciałem tylko zwrócić uwagę na 3 moim zdaniem bardzo istotne punkty. Zresztą już dzisiaj poruszone. Zło w przestrzeni publicznej, o którym pan profesor się wypowiadał, ono jest bardzo często również w jakiś sposób, można powiedzieć, wzmacniane, może nie tyle zło, co pewne nieprawidłowości w rodzinie. To w bardzo mocny sposób przekłada się na młodzież, która w szkołach no, przejmuje pewne wzorce. Bardzo często też te wzorce niestety, ale występują w rodzinie. Czasami się odnosi takie wrażenie, sam jako nauczyciel często powtarzam, że dobrze byłoby na samym początku wychowywać i edukować rodziców, a potem młodzież i dzieci. To sprawa pierwsza. Sprawa druga to uważam, że system edukacji zbyt mocno stawia na formy nowoczesne, czy powiedzmy na formy, które może nie tyle powinny nazywać się jako nowoczesne, ale formy, w których jest bardzo dużo automatyzacji, komputeryzacji. Natomiast gdzieś tutaj gubi się słowo, gdzieś tutaj gubi się dialog. Młodzież jest tego spragniona. Obserwuję to jako nauczyciel, widzę, młodzież potrzebuje rozmowy. Nie da się wszystkiego załatwić filmem, nie da się wszystkiego załatwić ćwiczeniem, prezentacją multimedialną. Młodzież potrzebuje dialogu. No i to praktycznie wszystko tak w skrócie, po drodze, jadąc samochodem, chciałem się z Państwem i z panem profesorem podzielić. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Pan profesor?
Tak, pozdrawiam pana Wojciecha z Rzeszowa, wszystkich radiosłuchaczy także. Otóż sprawa pierwsza jest trudniejsza, tak? No bo to się tworzy takie trochę błędne koło. Zło w rodzinie, zło w szkole, zło w przestrzeni publicznej, no i w zasadzie jak to przerwać. No więc staramy się jak możemy i przede wszystkim pokazujemy dobro. Sprawa druga jest dla mnie oczywista i już o tym mówiłem dzisiaj, że spotkanie, że rozmowa, nawet użyłem sformułowania spotkanie przez duże S, prawda? Ale nawet jeśli to jest spotkanie bez rozmowy, to sam czas poświęcony jednej osobie przez drugą już jest wartością, tak? Tym bardziej, że no, całe nasze życie emocjonalne, ja muszę powiedzieć, że jak już wspominałem, staram się jak najmniej pisać pism, tylko rozmawiać, ale najczęściej, jeśli to jest sprawa ważna, to jest to rozmowa osobista, gdzie muszę widzieć twarz współrozmówcy, bo dzięki temu ja widzę, jak on reaguje, czy on rozumie, co ja do niego mówię, czy on to akceptuje, czy wręcz na odwrót, jakie mam argumenty używać. No, jest to po prostu rzecz absolutnie normalna, jeśli dotyczy spraw, powiedzmy, zawodowych, a jeśli dotyczy spraw wychowawczych, no to wszystko razy 10 jest wtedy, prawda? Czyli spotkanie, rozmowa, czas są bardzo potrzebne. Ja też dużo mówiłem o umiejętności słuchania młodych ludzi, tak? Jeżeli my chcemy ich wychowywać, czy chcemy ich wspierać w wychowywaniu się samych, no to musimy wiedzieć, co w nich jest. Jedyną formą komunikacji jest komunikacja no, werbalna, ale też no, prawda, mowa ciała, jak to się mówi, czyli wyraz twarzy i to też jest oczywiście wszystko ważne, ale generalnie chodzi o to, żeby był osobisty przekaz, co ktoś czuje, jak rozumie, bo tylko wtedy jest możliwe wzajemne jakieś rozwiązywanie problemów, wpływanie, wychowywanie. Ja muszę powiedzieć tak, że tutaj pan oczywiście powiedział o rodzinie, ale traktujemy, że rodzina, ta najmniejsza komórka społeczna, jednocześnie najważniejsza, to jest no, taka wspólnota, ale wspólnota w wymiarze każdym, prawda, i gospodarczym, i emocjonalnym, i intelektualnym, i zawsze jest tak, że niesie pomoc osoby najbardziej potrzebującej. Jest oczywiste, że jak matka ma piątkę dzieci czy trójkę dzieci, to najbardziej się koncentruje na tym, który najwięcej potrzebuje jej wysiłku. Ale to samo dotyczy przecież innych spraw, wszystkich pozostałych, więc oczywiście potem te dzieci zakładają własne rodziny, ale przecież dalej można podtrzymywać te więzi i się nawzajem wspierać. I muszę powiedzieć, że kiedy przy jednej z debat o wychowaniu w Senacie, a staram się takie dyskusje podejmować i przy różnych okazjach, kiedy użyłem sformułowania, jak to dziadkowie wychowują wnuki, no to się rzucono na mnie, że tylko rodzice mogą wychowywać. Ale przecież wiemy, jak dziadkowie mogą bardzo wspierać i rodziców, ale sami też z tymi wnukami mogą się kontaktować. Tym bardziej, jak w tej chwili ci rodzice są tacy bardzo zajęci pracą, czym ja osobiście nie jestem zachwycony, no to ci dziadkowie mogą tą lukę wypełnić. Tym bardziej, że wiemy, że ta miłość i wyrozumiałość dziadków jest zupełnie inna i też taką ważną lukę, przestrzeń wypełnia. Te rodziny wielopokoleniowe zawsze były takie najwspanialsze i być może wtedy ten łańcuch zła, o którym pan wspominał, byłby trochę osłabiony, tym bardziej, że wiemy, że z biegiem czasu człowiek dojrzewa, dorośleje i zaczyna inaczej hierarchizować problemy i sprawy, więc ci dziadkowie też tutaj mogliby coś wnieść, ale absolutnie spotkanie, rozmowa, czas, szacunek dla drugiego człowieka absolutnie są kluczem w wychowaniu. Nie ma tu wątpliwości. Oczywiście mówimy, że przykład osobisty, ale to przecież ten przykład osobisty nie jest tak na pokaz, prawda? Bo jest taka postawa, że rodzic, a czasami instruktor harcerski mówi tak, nie, teraz nie mogę tego zrobić, bo się na mnie patrzą, nie? Ale młodzi ludzie, nawet dzieci dwuletnie, są takimi doskonałymi obserwatorami. Oni wszystko widzą. Nam się wydaje, że nie widzą. Wszystko widzą. Wszystko widzą. Dlatego jedyną alternatywą jest tylko to, że ja jestem w prawdzie przed sobą i cały jestem. Staram się być po prostu dobry, a jeśli mi się coś nie udaje, to nie udaje, że jestem wspaniały. Tak, nauczyciel, który udaje alfę i omegę, to jest na krótką metę, prawda? Trzeba powiedzieć, no ja wiem tyle, to potrafię. Ja muszę powiedzieć, że ja miałem na studiach taki przypadek, gdzie pan profesor dwukrotnie chyba na wykładzie, na zadane pytanie mówił, a to ja się muszę przygotować i za tydzień dopiero odpowiadał na jakieś pytanie, które akurat uznał, że wykraczało poza jego wiedzę w danym dniu. Więc tutaj rzeczywiście spotkanie, rozmowa, czas, absolutnie to jest klucz w wychowaniu.
Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Piotr z Wielkopolski. Ja chciałem na taką uwagę zwrócić w sumie, że no nie do końca można skraniać się na czynniki zewnętrzne, bo bardzo dużo zależy też od nas, o wychowanie. Ja muszę przyznać, że na przykład, żebyśmy mieli większy kontakt z rodziną swoją, zrezygnowaliśmy na przykład z mediów sobie i ten czas poświęcamy dla siebie wzajemnie, czy na rozmowy i tego typu inne rzeczy. Chociaż dzisiaj tak nasunęło mi się jeszcze taka sprawa, że duża część chyba jest naszej winy, bo chociażby dzwoniąc do Radia Maryja, każdy wie o tym, że jak ktoś się odezwie, znaczy, że już jest na linii, nie? A każdy mówi tak, raz mówi niech będzie pochwalony, później jak już ojciec powie, albo osoba prowadząca, że już jesteśmy na antenie, to później mówią drugi raz, jak gdyby nie wierzą w to, że są połączeni, nie? I to jest taka, nie wiem, mnie się wydaje, że to jest jakaś nieufność albo coś nasze społeczeństwa do tego, że po prostu nie mamy zaufania do siebie nawzajem, nie? No i z mojej strony by to było wszystko. Dziękuję i z Bogiem.
Dziękuję, panie Piotrze, z panem Bogiem. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panu Piotrowi. Ja muszę powiedzieć tak, że ja już tutaj wspominałem o tym, że często, żeby nie powiedzieć zawsze, powinniśmy zadać sobie pytanie, ile jest w tym mojej winy, czy ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Także tutaj w pełni się z tym zgadzam. Oczywiście rezygnacja z mediów to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy, tak, żeby te media były narzędziem, a nie celem. Często jest tak, że my zamieniamy cele i środki, że coś, co miało być środkiem do osiągnięcia celu, staje się celem i to niestety jest to największe, najbardziej takie powszechne zagrożenie. Ona największy, że tak powiem, odsetek młodzieży, ale i dorosłego społeczeństwa dotyka, kiedy czas poświęcony na pracę przy komputerze, na kontakt z komputerem, na kontakt z internetem wypiera nam inne ważne zajęcia. No także oglądanie telewizji, tutaj też, też trzeba to dodać, czy w innych filmów, prawda, można pożyczać filmy i oglądać w innej postaci też. Także generalnie tutaj korzystanie z tych osiągnięć technologicznych, które jest czasochłonne. Słuchanie Radia Maryja i innych rozgłości radiowych jest o tyle dobre, że w tym czasie można też inne czynności wykonywać i mamy nadzieję, że tak się w wielu przypadkach dzieje. Natomiast angażowanie się w oglądanie jakiegoś obrazu na ekranie monitora komputerowego, czy telewizora, czy innego urządzenia odtwarzającego obraz wideo, no niestety powoduje, że w tym czasie albo się nie uczymy, albo się nie spotykamy z rodziną, albo się nie spotykamy z kolegami, a wiemy, że podczas tych kontaktów powstaje niesłychana wartość dodana, ponieważ człowiek no, jakby rozwija się emocjonalnie, no i pod każdym innym względem było takie powiedzenie, że podróże kształcą, no to między innymi wynikało z tego, że w czasie tych podróży spotykało się po prostu innych, nowych ludzi i to było bardzo, bardzo rozwijające. Także tutaj rzeczywiście dziękujemy za zwrócenie na to uwagi, bo to jest jeden z niezwykle istotnych czynników. Poza tym to też jest jakby forma okazania szacunku drugiej osobie, tak? Ja muszę powiedzieć tak, że jak mi bardzo zależy na jakiejś sprawie, to zawsze udaję się do tej osoby, prawda? Ona wtedy widzi, że ja poświęcam swój czas po to, żeby z tą osobą się spotkać. Czasami jeśli podróżuję na drugi koniec Polski, a czasami poza granicę kraju, żeby się z kimś spotkać, jakąś sprawę mu przedstawić. Znaczy ta sprawa jest ważna, że ja tą osobę szanuję, prawda? Więc tutaj widzimy, że to są takie oczywiste rzeczy, tylko problem dzisiejszych czasów polega na tym, że zatracają się rzeczy oczywiste, że zmieniają się nazwy, pojęcia zaczynają co innego oznaczać i to jest taki właśnie trochę bałagan pojęciowy i rzeczy, które wydawałoby się są oczywiste być przestają, też kolejne takie zagrożenie nasze, co w połączeniu z lenistwem intelektualnym, które coraz bardziej wkracza w wymiarze społecznym w nasze życie, no powoduje wiele kłopotów.
Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, jesteśmy na antenie.
Cześć Boże, ja mam pytanie.
Cześć Boże.
Gości.
Jak ma Pani na imię? Skąd telefonuje?
Elżbieta, dzwonię z Niemiec.
Tak, słucham.
Ja mam pytanie do Pana informatyka, do Pana doktora. Ale jednocześnie, przepraszam za taki krótki wstęp, Chciałam pozdrowić panią Danutę z Chicago, którą spotkałam na kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie. To jest tyle. Ona słucha ciągle Radia Maryja. A teraz chciałam zapytać się, jak wygląda sprawa indygnizacji w internecie. Ja czasami wchodzę na forum i nagle zobaczyłam na Facebooku, że ktoś napisał mi słucha Radia Maryja. Nigdy na Facebooku nie pisałam słucham Radia Maryja. Moje takie przedstawienie się w internecie to było moje ulubione hobby to sport, a tu nagle, a ponieważ słucham, podejrzewam, że ktoś to widzi i wpisał mi. A poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Ja mieszkam w Niemczech. I nagle na forum ktoś napisał mi, że tam wszyscy mówią przez ty. Ty mieszkasz w Niemczech. Ktoś mnie szukał. Ktoś mnie szukał za moje wpisy i po prostu mam pytanie. Czy pan może powiedzieć, jak to działa i jak temu zapobiec? Wyłączam się, dziękuję. Przechodzę na słuch.
Dziękujemy. Pani Elżbieto, z Panem Bogiem.
Tak, dziękujemy Pani Elżbiecie. No, to, proszę Państwa, no, możliwości inwigilacji w internecie, ja już wspominałem o różnych włamaniach. Tu w zasadzie są pełne możliwości. To jest kwestia tylko nakładów, tak? Można się włamać do każdego komputera, można odczytać każdego e-maila. To jest tylko kwestia, ile zainteresowana osoba włoży w to wysiłku. Ja muszę powiedzieć tak, że no, wiemy, że do naszych tutaj stron internetowych, rządowych były włamania, prawda? Teoretycznie powinny być chronione. Rządowe, no to rządowo powinny być chronione porządnie. Ja pamiętam, kilkanaście lat temu czytałem taki artykuł, opisywał sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie młody absolwent jednego z amerykańskich uniwersytetów został zatrudniony w ośrodku komputerowym, ośrodek komputerów dużej mocy obliczeniowej, więc mi bardzo bliski. I tam szef mu kazał sprawdzić, bo okazało się, że nie zgadzały im się, to były usługi obliczeniowe płatne, po zsumowaniu bilansu brakowało $25 i on kazał mu to zbadać, więc ten młody człowiek się zdenerwował, że nie po to się uczył tyle lat na Uniwersytecie Informatyki, żeby tutaj, przecież on będzie ze 2 tygodnie się tym zajmował, tu mu płacą $4000 za miesiąc, a on będzie $25 szukał. No okazuje się, że nie 2 tygodnie mu to zajęło, tylko więcej niż 4 miesiące i okazało się, że do tych komputerów wielkiej mocy obliczeniowej włamywał się ktoś z Holandii. No a ten ktoś, no to był utalentowany holenderski informatyk, który zrobił na zlecenie KGB, prawda? Więc nie ma stuprocentowej ochrony, tak? Ja muszę powiedzieć, że hakerzy organizują takie zawody. Kto się gdzie włamie, prawda? I na przykład te zawody, kto się włamie do komputera Cyfronetu, prawda? No były takie. To się ciągle dzieje. Oczywiście to jest ciągły wysiłek. To jest tak jak z wirusami komputerowymi. Jedni produkują wirusy, drudzy produkują antidotum. Nawet jest podejrzenie, że niektórzy producenci antidotum sami produkują te wirusy po to, żeby mieć zbyt na swoje programy antywirusowe, ale to taką plotkę tylko powtarzam.
Czyli podobnie jak z tą laleczką Barbie.
No właśnie. Więc tutaj trzeba mieć świadomość, że wysyłając SMS-a, że wysyłając e-maila, ktoś to może przeczytać. Trzeba mieć tą świadomość. Oczywiście prawdopodobieństwo nie jest takie wielkie. To zależy od tego, jaką ktoś pełni funkcję biznesową czy polityczną. No tutaj jakby to narażenie jest, to się wiąże z pewnymi kosztami. Ja muszę powiedzieć, że kiedy był budowany system informacji oświatowej w Polsce, było bardzo duże poruszenie społeczne i protesty, ponieważ w jednym komputerze w Ministerstwie Edukacji Narodowej miała być baza wszystkich uczniów w Polsce. I w tej bazie miały być zapisane wszystkie dysfunkcje i deficyty każdego ucznia. Otóż wartość takiej bazy, no ja nie chcę wymieniać ile zer przed znakiem dolara by było, czy euro, prawda, była ogromna i prawdopodobieństwo, że ktoś by się do tego systemu włamał, było prawie równe 1. Natomiast, no, muszę powiedzieć, że informatycy MEN-u mówili, my mamy takie zabezpieczenia. No, dla mnie informatyka jest to śmieszne. W momencie, kiedy wcześniejszy system informacji oświatowej, i to jest dobry obraz tej sytuacji, o której pani mówiła, był taki, że te dane znajdowały się w szkołach, a tylko zagregowane dane sumaryczne były przekazywane do ministerstwa. Otóż, jeżeli w szkole był zbiór dotyczący 300 osób, a tutaj mamy parę milionów, no więc wartość tego była relatywnie nieduża i nie warto było podejmować wysiłku włamywania się do tego systemu. Więc oczywiście tutaj kwestia tej inwigilacji jest różna. Tutaj oczywiście to jest kwestia zdolności informatyków. Są tacy młodzi informatycy, są i starzy informatycy, dla których to jest hobby pewne, prawda? Ale na przykład pamiętam, była taka historia, że na stronie internetowej, jak w ramach tych wpisów, ktoś dokonał wpisu i młody chłopak, nie wiem, czy to był student pierwszych lat studiów, w ciągu dosłownie paru godzin zbadał dokładnie ścieżkę, skąd ten e-mail został wysłany, skąd ten post, tam ten wpis został wysłany i wskazał instytucję, miasto i instytucję, z której to zostało wysłane. Więc tutaj to wszystko zależy tylko od umiejętności informatyka, bądź też innych nakładów. No wiemy, że tak jak z podsłuchiwaniem, można rozmowę w pokoju przez szybę podsłuchiwać, są w tej chwili takie nowoczesne urządzenia, tak samo można fale radiowe przechwytywać i je analizować. To jest oczywiście bardzo trudne i drogie, nawet jeśli jest informacja szyfrowana. Dlatego na przykład szyfrujemy wiadomość. Można e-mail zaszyfrować, załącznik do e-maila można zaszyfrować. Bronimy się przed tym zjawiskiem. To szyfrowanie może być mniej lub bardziej skomplikowane, ale to są pewne ochrony, prawda? Jeżeli ktoś wysyła bardzo ważną, poufną informację e-mailem, no to niestety postępuje bardzo nierozważnie. Natomiast jeśli na co dzień wysyłamy te e-maile i tam nic wielkiego nie ma, no zazwyczaj jest tak, że zainteresowani bezpośrednio nasi koledzy czy koleżanki w pracy albo rodzina, no zazwyczaj nie będzie tego odczytywała, a ktoś, kto by to chciał z ważnych powodów rozszyfrować, dla niego akurat to może być nieistotne. Natomiast tutaj możliwości są bardzo duże i zresztą to się cały czas dzieje i zresztą no, chociażby nawet gromadzenie bazy adresów e-mailowych, tak? Są firmy, które się zajmują gromadzeniem tych adresów. To jest oczywiście sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych, ale takie bazy powstają i są przedmiotem potem redystrybucji. Prawda, sam otrzymuję dziennie kilka takich e-maili namawiających mnie do zakupu bazy adresów e-mailowych. No więc być może część dotyczy adresów instytucji, które są jawne, ale być może część też dotyczy osób, trudno mi powiedzieć, bo nigdy się z tym nie zapoznawałem, uznając, że nie jest mi to potrzebne. Także tutaj, a oczywiście to jest dopiero kwestia tylko komunikacji, czyli e-maile, ale proszę zwrócić uwagę, że każdy komputer dołączony do internetu, ktoś może cały twardy dysk przekopiować, tak? To nie jest trudne, więc tutaj trzeba mieć świadomość, jak się narażamy. Ja muszę powiedzieć, że jakiś czas temu rozmawiałem z pracownikiem, a to już będzie poufne, to nie mogę tego mówić. No ale w każdym razie stosuje się różne metody ochrony. W tej chwili nawet zwykły system Windows ma takie proste firewalle. Firewall, czyli ściana ogniowa, prawda? Czyli jeżeli jest internet, jeżeli jest taka struktura drzewiasta, jest hierarchia, więc tworzy się takie subdomeny, czyli grupy komputerów i na zewnątrz tej grupy komputerów łączność jest utrudniona, tak? Jeżeli adres nie jest uprzywilejowany, no to nie można się z nim kontaktować. No są to takie ochrony, generalnie takie programy powinniśmy kupować. One są w obrocie nawet w supermarketach, takie internet security, czy o innej nazwie, prawda? I powinniśmy się przed tym bronić, bo jeżeli nie mamy takich osłon, no to oczywiście ktoś nam może spenetrować twardy dysk w trakcie, kiedy pracuje na tym komputerze. Jest nawet cała ogromna rodzina wirusów komputerowych, których głównym celem jest to, że one lokują się na naszym twardym dysku i dzięki tym wirusom ktoś może przeglądać cały nasz twardy dysk. Także tutaj tych możliwości jest bardzo dużo.
Dziękuję. I już odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już jestem słyszalny?
Tak, już pan jest słyszalny. Proszę wyciszyć swoje radio, a wtedy na pewno będziemy dobrze się komunikować.
Dobry wieczór, mówi Dominik Sankowski. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Bardzo bliski mi ten temat, zawodowo też zajmuję się informatyką. Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi pana profesora na temat społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w kontekście aspektu wychowawczego. Tutaj wspomnieliście w pierwszej części, w telewizji jeszcze trwam, na temat wykorzystania komputerów, niestety dostępu do sieci przez coraz młodsze pokolenie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo negatywna rzecz, na którym się powinni zastanowić zarówno wychowawcy, a przede wszystkim rodzice. Rodzice tu mają niezwykle ważną rolę do spełnienia poprzez, po pierwsze, uświadomienie dzieciom, jakie są skutki prowadzenia, używania niewłaściwego komputera. Oczywiście nie można wylewać dziecka z kąpielą. Pewne programy są bardzo dobre i komputer jako taki pełni rolę. Ja korzystam na co dzień z komputera i większość członków mojej rodziny to samo robi z racji tego, że dzisiaj nie ma zawodu bez komputera. Ale z kolei, jeżeli jest taka sytuacja, że jeżeli młodzi ludzie poświęcają czas mniej więcej 7 godzin dziennie na różne multimedialne, korzystając z multimediów, czy to będzie komputer, czy komórka, czy też inne internetowe połączenia, to wiadomo, że to się odbija na ich rozwoju intelektualnym. Chciałbym polecić Państwu, w ogóle słuchaczom Radia Maryja, których też serdecznie pozdrawiam, książkę Manfreda Spitzera, Cyfrowa demencja, to jest niemiecki...
To oczywiście, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, panie Dominiku, ale to oczywiście nie jest reklama, bo w Radiu Maryja nie ma reklam.
Nie, to jest kwestia książka, informacyjna. Która fachowo opisuje, nie ma mowy tutaj, po prostu uświadamiam, że są książki inne, płcizny, czyli co internet zrobi z naszymi mózgami, jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. To są książki, które powinny być rozpowszechniane jako antidotum na tę truciznę, którą nam próbują różni specjaliści od gier komputerowych, potentaci światowi, tacy jak Sony, Nintendo czy Microsoft. Oni toczą regularne batalie o klienta i rodzice przed kupnem na przykład konsoli czy komputera rzadko zadają sobie pytanie, jakie są rzeczywiste skutki grania na komputerze. Są bardzo szkodliwe gry. Ja wśród studentów moich zrobiłem taką ankietę, szczere wypowiedzi, co sądzą o grach komputerowych. Proszę, zaskoczyli mnie zupełnie, jak zdecydowana większość powiedziała, że gry komputerowe też szkodzi i uzasadniali. Na przykład straciłem jeden rok, zostałem w klasie. Dopiero ostra interwencja moich rodziców spowodowała moją zmianę mojego bycia i ograniczenie do minimum. Więc tego typu rzeczy powinny być zarówno po pierwsze uświadomienie, co robią gry, jakie szkodliwości są, żeby na przykład zbliżają się święta Bożego Narodzenia i gry komputerowe się kupuje pod choinkę, a tam gry zawierają dużo brutalności, dużo różnych, choćby taka gra jak World of Warcraft. To jest bardzo szkodliwa gra i o tym powinni wszyscy nauczyciele i specjaliści być uświadomieni, przynajmniej być uświadomieni, jakie to zło za sobą pociąga. No tutaj dlatego pozwolę się włączyć do tej dyskusji. Bardzo szerokie spektrum zostało poruszone przez pana profesora, który jest znanym specjalistą w dziedzinie nie tylko informatyki, ale elektroniki, wykorzystania właśnie mikroprocesorów do szybkich obliczeń. Ale przede wszystkim, proszę państwa, tutaj bardzo istotną rzeczą jest właśnie, żebyśmy wszyscy patrzyli na to, kogo my wychowujemy. Czy automaty, które umieją wykonywać szybkie obliczenia, czy też ludzi inteligentnych, którzy zastanawiają się, po co ja to robię, dla kogo to, czemu to służy. Przede wszystkim my jako naukowcy musimy patrzeć, czy służy to prawdzie. I w tym kontekście nie chciałbym przedłużać, bo na pewno jest wiele telefonów. Chciałem jeszcze raz wszystkich pozdrowić. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję panie Dominiku. Pan profesor.
Bardzo dziękuję, bardzo gorąco pozdrawiam pana profesora z Łodzi, też uznany autorytet, ale myślę, że ważne do powiedzenia, troszkę może za mało, żeśmy się zatrzymali nad tymi grami komputerowymi. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że na opakowaniach tych gier komputerowych jest napisane dość dużo na temat ich szkodliwości. I w zasadzie każdy rodzic, który przeczytał przynajmniej 1/3 tego, co tam jest napisane, tej gry by nie kupił. Ale oczywiście producenci robią to tak sprytnie, że te napisy są takim maczkiem, tak, jedynką albo dwójką fontem, gdzie wiadomo, że osoba powyżej lat 30 już nie jest w stanie tak drobnego pisma czytać ze względu na możliwości wzroku. Oczywiście agresja jest ogromna w tych grach. Po pierwsze, ma się 4 życia, prawda, więc wiemy, że to potem były takie prawdziwe przypadki, gdzie dziecko zamordowało, bo myślało, że on ma jeszcze 4 życia, prawda. Druga sprawa, to punkty za zabijanie, o czym tu już pani dzwoniąca do nas mówiła, prawda, że punkty za zabijanie, więc w grach w zasadzie w każdej te punkty za zabijanie są. Jest rzecz niesłychana, czyli po prostu oddziaływanie na podświadomość. muzyka, pewne zmieniające się obrazy. No tutaj mistrzowie podświadomości aplikują nam to, że to jednak wprowadza trwałe zmiany mentalne. To zresztą w niektórych filmach też jest, prawda? W niektórej muzyce takiej, nie chcę używać tutaj ostrych słów, ale jest taki rodzaj muzyki kojarzonej z muzyką satanistyczną, między innymi, gdzie to oddziaływanie na podświadomość jest bardzo duże, tak samo w grach. Także tutaj poza czasem są bardzo takie negatywne skutki. Oczywiście są gry edukacyjne, tutaj ich to oczywiście nie dotyczy, ale rzeczywiście te gry pozostałe, gry takie wojenne, gry akcji, no niestety mają w sobie wiele takich nieciekawych elementów. I nawet pewne gry na pozór takie ładnie wyglądające, Królewna z baśni, coś się dzieje, a wcale nie jest wykluczone, że tam coś jest tak sprytnie ukryte. Oczywiście osoby, które mają taki, nie chciałbym użyć sformułowania, naiwny stosunek do świata, ale są no tak pozytywnie nastawieni do wszystkiego, mówią, że to jest spiskowa teoria dzieju, że wszędzie się szuka zła, no ale niestety w takim wymiarze społecznym jednak my musimy no jednak analizować dość głęboko i patrzeć się, bo no niestety, ale tego zła jest bardzo, bardzo dużo i to, że ja tutaj tak optymistycznie starałem się mówić o walce z tym złem, nie oznacza to, że go nie dostrzegam. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy uwierzyli, że warto, że trzeba walczyć, no, a podstawą tej wiary jest to, że zwyciężymy. Dziękuję bardzo.
No i pewnie, oczywiście, że zwyciężymy, bo zwycięzcą jest Jezus Chrystus, ale też z tego wynika, co pan profesor mówił, że warto w tym wszystkim myśleć, tak, że wiedzieć, co bierzemy do ręki, wiedzieć, w czym nasze dzieci teraz w tym momencie siedzą.
Ale to wszystko się zaczyna od tego, że my chcemy myśleć. Więc ja nie wiem, czy jednym z elementów, ja tu do tych sześciolatków ciągle wracam, ale muszę powiedzieć, że to jest początek, tak? To znaczy program nauczania, ale także rozpoczęcie edukacji, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dziecko idzie do szkoły, a nie ma jeszcze predyspozycji do analizy i syntezy, bo wiemy, że to w pewnym okresie rozwojowym przychodzi, czyli ono od początku jakby nauka w szkole nie wiąże się z myśleniem, tak? To jest inny rodzaj jakby myślenia, więc tutaj, nie mówiąc już o tym, że to jest w ogóle tak, że oczywiście adwersarze, obrońcy obniżenia wieku szkolnego powiedzą tak, proszę pana, pan się czepia. To nie jest prawda. Dzieci idą w wieku 6 lat do szkoły, ale się nie uczą, tylko się bawią. A ja mam na to bardzo prostą odpowiedź, tylko bym czekał na taki argument. Otóż na czym polega problem? No za parę dni mamy 1 września. U nas to jest podwójne święto, bo jest rocznica wybuchu II wojny światowej, tragicznej dla nas, ale to święto to polega na tym, że było zawsze rozpoczęcie roku szkolnego. I w całej Polsce dzieci ubrane w piękne mundurki szły do szkoły. I to było święto. I te 7-latki to było dla nich wielkie przeżycie życiowe, bo one szły do szkoły. One wiedziały, że kończy się pewne dzieciństwo związane z dzieciństwem małego dziecka i rozpoczyna się dzieciństwo ucznia, że się zmienia, koniec zabawy, nauka. No a tu się okazuje, że nie nauka, tylko dalej przedszkole. I nagle się okazuje, że to dziecko, które było gotowe do przyjęcia wyzwania stania się uczniem, nagle mu się mówi, nie, żadna nauka, nie będziesz uczniem, będziesz dalej przedszkolakiem. No to pytanie, kiedy on się staje tym uczniem? W drugiej klasie, w trzeciej klasie? Nigdy. Czyli od razu jakby detronizuje się szkołę, robi się z niej inną instytucję.
Plac zabaw.
I to niestety potem się ciągnie i to jest nie do odrobienia. Także tych argumentów przeciwko obniżaniu wieku szkolnego jest wiele. My tak dotykamy tylko przy okazji tu różnych rozważań, bo to mogła być pewnie osobna audycja, a może nawet dwie. Także to na pewno tak trzeba widzieć. No i tu oczywiście w tym wszystkim te gry komputerowe, no to rzeczywiście jest. Tutaj bardzo, bardzo słuszną uwagę pan profesor Dominik powiedział, 7 godzin dziennie na multimedia. Gdyby to wszystko zsumować, prawda? Przecież to jest straszna ilość czasu, straszna ilość.
Czyli jakbym chciał być dobrym sprzedawcą, to trafiałbym do młodzieży poprzez multimedia. bo tam najwięcej czasu poświęcają swojego życia, swojej takiej radości, takiej chwytności.
Otóż ja myślę tak. Ja myślę tak, że człowiek chciałby budować swoje szczęście na dobru. Znaczy ja nie myślę, żeby szczęśliwy był człowiek, który zarabia pieniądze na swoje utrzymanie na rzeczach niegodziwych. To jest dramat. To jest dramat. To znaczy, nie wiem, jaki przymus ekonomiczny musiałby zaistnieć, ale przecież znane są takie heroizmy anonimowe, kiedy ludzie nie godzili się na różne rzeczy i pozostawali anonimowymi bohaterami. Wiemy, że w czasie zaborów było przecież wiele takich wyczynów i pewnie w czasie wojny jednej i drugiej, a szczególnie tej drugiej. Więc myślę, że my powinniśmy coraz głośniej mówić o tym, że niegodziwie zarobione pieniądze są pieniędzmi gorącymi. One nie tylko nie przynoszą szczęścia. To jest po prostu dramat. Nie można tak. I ja chciałbym, żeby coraz więcej ludzi w Polsce tak myślało. Oczywiście gorzej jest z tymi, którzy przyjeżdżają tu z zagranicy, ale wiemy, że znajdują u nas komiwojażerów, którzy się wysługują, znając kulturę naszą tutaj rodzimą, sposoby dotarcia. Więc od tego trzeba by zacząć, że nie przykładam ręki do spraw niegodziwych. Oczywiście powstaje pytanie, czy ja mam świadomość, co jest niegodziwe. Tutaj mówił pan, chyba pan Tadeusz, tak? O tym, że nie ma świadomości. Pan Tadeusz z Krakowa mówił, że brak świadomości. No to jest trudne, tak? To jest trudne. To jest nasze wspólne zadanie, żebyśmy się nawzajem tutaj tłumaczyli, tak? Bo albo mogą być zdania podzielone, albo może być brak świadomości. Rozmawiajmy o tym, prawda? I wiemy, że ta granica nie zawsze musi być taka ostra, prawda? Ale że mamy takie wyrozumienie, że nie przykładamy. I muszę powiedzieć tak, że proszę zwrócić uwagę, że przecież w największych kataklizmach, czy II wojny światowej, czy innych wydarzeń na świecie, to było zawsze oczywiste, że chronimy dzieci. Chronimy dzieci. To jest ta tkanka najbardziej wrażliwa. Ludzie oddawali życie, zdrowie, jedzenie, żeby ratować dzieci, tak? Że jak były szalupy, a okręt tonął, to najpierw się ratowało dzieci, potem kobiety, tak? No taka jest nasza kultura. Ona jest zgodna też z dekalogiem, tak? Ale przecież wiemy, że ten dekalog ma takie osadzenie w prawie naturalnym, że tu nie ma dysonansów. A tutaj nagle się okazuje, że głównym obiektem agresji są właśnie dzieci, bo gry komputerowe, bo w internecie, bo coś. No to jest przerażające. To znaczy, to jest takie jednak, nie wiem, czy użyć takiego prostego słowa, ale trochę zezwierzęcenie, tak? To znaczy, ale to jest prosta droga, bo jeżeli się nie walczy o życie nienarodzonych, no to człowiek przestaje być podmiotem, wtedy podmiotem staje się pieniądz. No i tutaj ja ciągle tak wracam, ale to jednak ten porządek etyczny, społeczny, no musi być. Bo bez niego nie da się nic robić.
Dziękuję. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Nie będzie pan w życiu.
Na wieki wieków, amen.
No właśnie rozwodniłem się do Radia Maria i tak. Chciałbym też właśnie zabrać głos na temat tego wychowania młodzieży i tak dalej. Nie wiem, czy można.
No jesteśmy na antenie, jak ma pan na imię?
Właśnie chciałem powiedzieć, bo czytałem kiedyś książkę, właśnie temat książki, Protokół Mędrców Syjonu i o tym wszystkim, o tym, o czym teraz rozmawiamy, jest to napisane w tej książce i to jest celowe działanie i zaplanowane już jakiś czas temu, czy można powiedzieć wiek, dwa temu, bo to było pisane w 1800 roku, nie pamiętam dokładnie. I to po prostu jest, te rzeczy, które się teraz dzieją, one są zaplanowane. I no tyle chciałem powiedzieć.
A możemy mówić, kto mówił i skąd?
Z Bielska Białej, Stanisław Malinka.
Dziękujemy panie Stanisławie. Oczywiście to też nie była żadna reklama, tylko forma informacyjna dotycząca tematu naszej audycji. Pan profesor Kazimierz Wiatr.
No tak, to zostaje postawione przed ciężką próbą, ale ja muszę powiedzieć tak, że proszę Państwa, to jest tak, bo oczywiście mówi się o różnych teoriach spiskowych dziejów, tak. Mnie się wydaje, że teorie spiskowe dziejów kończą się wtedy, kiedy obserwujemy konkretną rzeczywistość. I ja zdecydowanie wolę rozmawiać o konkretach. I tych konkretnych przykładów tutaj podaliśmy wiele. I jak widać, to zło no ma wiele twarzy. To znaczy widzimy, że z jednej strony jest to zło, które jest tworzone po to, żeby rozwijać biznes, tak, żeby prywatne osoby zarabiały na tym pieniądze. Widzimy też, że jest to zło generowane przez ustawodawstwo, tak? I wydaje się, że tu są dwa przypadki, kiedy przypadkiem się zdarza, że w tym ustawodawstwie znajdują się zapisy, które generują takie, ale są takie, które celowo jakby powodują takie sytuacje. No te sześciolatki są oczywiście takim przykładem, ale na przykład to, że mamy zapisy o pornografii, tylko nikt jej nie ściga. Mamy zapisy o ochronie, że tak powiem, uczuć religijnych, a nikt tego nie ściga. Więc widać, że tutaj są to takie konkretne sprawy. Oczywiście w niektórych zjawiskach można jakby dopatrywać się pewnych globalnych podobieństw czy globalnych źródeł tych akcji. No, wiemy przecież, że wiele ruchów feministycznych, czy teraz genderyzm, że mają pewne centrale światowe, mają pewne fundusze, mają organizacje, mają fundacje. Był taki okres, kiedy się tym zajmowałem i czytałem i nie chcę tutaj przytaczać określonych nazw tych fundacji. Znani są w Polsce pewne osoby publiczne, które takim działaniom się oddają. Także tutaj nie musimy mówić o różnych spiskach niewiadomego pochodzenia, bo to są pewne znane osoby, znane organizacje. No i oczywiście to jest smutne, że ludzie chcą służyć złej sprawie. No zawsze to jest pytanie, bo ja rozumiem, że ktoś ulega złu na skutek własnej słabości. I trzeba mu pomóc z tego wyjść, on sam się powinien o to modlić, czy się starać z tego wyjść. Natomiast jeżeli ktoś z premedytacją takie zło planuje i robi, i ono nie dotyczy pojedynczej osoby, ale ofiarą jest grupa osób, całe społeczeństwa, no to jest bardzo smutne i zawsze zadaję sobie pytanie, jakie jest źródło takiego postępowania. Przecież tyle energii, gdyby spożytkować, ile dobra można by zrobić. No ale musimy jakoś się temu przeciwstawiać, za te osoby się modlić, a próbować własnymi siłami budować albo alternatywę, albo tamto jakoś zmieniać. No nie ma na to rady.
Dziękuję. Jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Witam ojca prowadzącego i pana profesora. Chciałam włączyć się króciutko, już koniec sprawy audycji. Po prostu pan profesor mnie sprowokował tym, co powiedział o nauczycielach. Że tam, że ktoś, że nauczyciel musi się przyznać do tej niewiedzy. Ale w ogóle temat jest bardzo ciekawy i bardzo rozległy, ale ja już po prostu mam kilka takich refleksji, panie profesorze, że najważniejsze, żeby, znaczy w wychowaniu tym obecnym jest bardzo trudne to, że jest ta komputeryzacja. To wbrew pozorom jest to świetne, ale też dzieci, właśnie takie sześcioletnie, byłam świadkiem kilka razy, jak korzystały z komputera, z rodzicami, one potem odchodzą zielone od tego komputera. Ja sama rzadko używam komputera, po prostu robię się otępiała, więc te 7 godzin to nie jest sprawa tylko straty czasu, to jest sprawa, może jeszcze lekarze czy będą badać jeszcze to wpływ komputera na otępienie, że tak powiem, mózgu, że tak, bo to z jednej strony daje wiadomości, a z drugiej strony właśnie dzieci stają się, dopiero jak odchodzą od tego, mówi się o przyrodzie, idzie się na spacer, te dzieci się ożywiają. Po drugie, komputer niby, prawda, daje wiedzę, ale dawniej, żeby coś poznać, żeby do czegoś dojść, trzeba było pójść do biblioteki, poszperać. W tej chwili wchodzi profesor, pan profesor do Wikipedii, pan profesor wszystko wie, ale i koniec. I od razu jest czasem z błędem zresztą, ale ten błąd się powtarza, no bo Wikipedia też zawiera błędy. Natomiast najważniejsze według mnie w wychowaniu, żeby uchronić od właśnie od tych różnych jakichś niebezpieczeństw, to jest oczywiście wiara i ludzie sumienia, rodzice ludźmi sumienia powinni być, no i nauczyciel. Bo pan profesor, właśnie kończąc, chcę wrócić do tego, co pan profesor powiedział, obecnie nauczyciele, nie mówię, że są niedouczeni, ale myślą, że komputer pewne rzeczy też im jakoś załatwi i przyznawanie się, że czegoś się nie wie, w porządku, ale powinien być relacja mistrz i uczeń zachowana, żeby był autorytet taki, że nauczyciel nie jest wszechwiedzący. Ale jeżeli doktoranci na studiach na przykład polonistycznych nie wiedzą bardzo ważnych rzeczy o Żeromskim, a pisze o Żeromskim doktorat, to już jest alarmujące. Nauczyciele też czasem w niektórych dziedzinach, historia czy język polski, nie powinien nauczyciel powiedzieć, że nie wie tego i że za tydzień to powie. Może w matematyce, nie wiem, bo mój kolega jest matematykiem i mówi, że czasami nie wie czegoś, bo to jest bardzo taka nowa wiedza, co chwila wchodzi w matematyce i wtedy zaprowadza tego studenta na właściwe myślenie, no bo jest inteligentny i zaczyna to rozumieć. Natomiast jeżeli polonista nie będzie wiedział, to już jest grzech. I właśnie potem przy miernych nauczycielach i rodzicach, którzy zajmują się, no nie wiem, są bardzo płytcy jakby w wychowaniu, no ten niebezpieczeństwo wpływu tych tej komputeryzacji i tego spłycenia myślenia jest coraz większe i potem można ludźmi manipulować. Ja być może mówię tak zbyt, panie profesorze, tak jakbym wszystko wiedziała, otóż nie, tylko mam taką refleksję, że nauczyciel powinien dążyć do tego, żeby być mistrzem. I rodzic też powinien być mistrzem. Powinny być autorytety, bo jeżeli tego będziemy się, prawda, liberalizować i powiedzieć, ach, ja też nic nie wiem, powiedzmy, też mam prawo się mylić. Nie, dzieci potrzebują autorytetu, tak mi się wydaje. No i ten komputer, nie chodzi o tylko godziny, tylko bardzo trzeba patrzeć na przyrodę, na wyprowadzać te dzieci, bo naprawdę jest coś w komputerach, co nie jest badane w tej chwili, ale ja na przykład ospała się robię. No, mniejsza z tym. Życzę wszystkiego dobrego z Bogiem i
z Panem
końcę.
Bogiem. Dziękujemy, Pani Mario. Pan profesor.
Bardzo dziękuję za te dopowiedzenia. My tu w zasadzie się nie różnimy. To znaczy oczywiście o tej niewiedzy nauczycieli miałem na myśli autentyzm, ale pani to tutaj świetnie oczywiście zrozumiała, mówiąc o tym, że powinien być mistrzem i autorytetem. Ja używałem słowa lider. Notabene bardzo nie lubię słowa lider, więc oczywiście mistrz uczeń, ta relacja jest jak najbardziej dobra. Chociaż czasami też takie przywództwo trochę niższej rangi niż relacja mistrz-uczeń też jest dobra. Także tutaj absolutnie się nie różnimy. Natomiast to jest oczywiste, że wiedza zdobywana z pewnym wysiłkiem, im większy wysiłek, tym większa szansa, że to się zapamięta, tak? To znaczy są oczywiście uczniowie czy studenci, że na przykład tą samą rzecz uczą się z kilku książek, bo dzięki temu to lepiej zapamiętują, albo przepisują kilka razy jakiś tekst, żeby go lepiej przyswoić. Także tutaj wiedza zdobyta bez wysiłku prawdopodobnie będzie nie przyniesie żadnego efektu. Tym bardziej, że my tutaj cały czas mówimy o pewnej umiejętności analizy i syntezy, czyli przetwarzania tej wiedzy już od pierwszej klasy, prawda? Natomiast przyjmowanie takiej papki, prawda, przepraszam za słowo, za kolokwializm z Wikipedii, prawda, gdzie na dodatek są jeszcze błędy, o czym też już wspominałem, no jest zupełnie nie na miejscu. To znaczy, powiem tak, że jeżeli komputer jest narzędziem, no to z każdego narzędzia trzeba umieć korzystać, prawda? Jeżeli się nie umie, no to wtedy jest błąd. Pamiętam takie powiedzenie mojego ojca, który mówił, że po to kowal ma obcęgi, żeby go żelazo nie parzało, prawda? No więc tak to w Polsce Południowej się mówiło, więc do każdej rzeczy jest pewne narzędzie, ale żeby to narzędzie właściwie wykorzystać, trzeba wiedzieć, jak go użyć. I to samo oczywiście dotyczy komputera. Można go używać jako maszyny do pisania, można go używać jako źródło informacji, ale też na zasadzie weryfikowania. Znaczy, myślę, że osoba inteligentna ma zawsze jakieś wartość oczekiwana, tak? To nie tylko w matematyce spodziewam się, że wynik będzie między 3 a 4, tylko też w naukach humanistycznych mniej więcej wiem, o co chodzi, chcę sprawdzić szczegóły. Jak mi te szczegóły nie pasują do ogółu, no to szukam dalej, prawda? A jeżeli bezmyślnie to przepisuję, czy Ctrl-C, prawda? No to to oczywiście nie ma żadnej wartości. No a to, co pani mówiła o tym kontakcie z przyrodą, no to tylko potwierdza to, że po prostu my musimy no jakby pokazywać alternatywy, tak, że nie tylko komputer, że jest wiele innych możliwości, że ruch, że osobista obserwacja, to co w przyrodzie akurat jest piękne. Zresztą kontakt z przyrodą ma przecież też wymiar i metafizyczny, bo podziwiamy dzieła Boże, zachwycamy się pięknem przyrody. Ile powstało wartości intelektualnych pod wpływem piękna przyrody, pod wpływem piękna architektury też, prawda? Więc to wyzwala jakieś wyższe uczucia i te możliwości analizy i syntezy w takich warunkach są wyższe. To z autopsji wiem, kiedy pisałem jakąś trudną książkę czy rozprawę naukową, to też korzystałem z takich pomocy w postaci przyrody czy pięknej architektury, bo to zawsze pomaga. To jest znowuż taka kolejna oczywistość, która być może dla wielu oczywistością przestała być. No i oczywiście to, że nauczyciele powinni być, jak pani to określiła, ludźmi sumienia, czyli osobami z wartościami. No to jest kolejny taki, może być, aksjomat wychowania, że ten nauczyciel, który mówi, że nikotyna szkodzi, trzymając papierosa w ręce czy w ustach, no jest niewiarygodny. To jest antywychowanie, czyli działalność szkodliwa, czyli lepiej, gdyby on w ogóle nic nie mówił na ten temat. Więc to jest oczywiście bardzo ważne, bardzo prawdziwe. I bardzo potrzebne, tym bardziej, że tak jak tu mówiliśmy, uczeń weryfikuje, tak? Znaczy powinien mieć w podświadomości potrzebę weryfikacji, a nawet jeśli tego nie robi w sposób aktywny ze swojej strony, to nawet będąc pasywnym, widzi, że rodzic inaczej się zachowuje, mówi co innego, nauczyciel co innego, a pani w telewizji jeszcze co innego. To coś tu nie gra. Komu on ma wierzyć? Więc albo nikomu nie wierzy, albo sobie wybiera to, co mu odpowiada. Więc tutaj jakaś zgodność postaw, przynajmniej w sprawach zasadniczych, jest potrzebna, no bo jeżeli mówiłem tutaj już parokrotnie o analizie i syntezie, o układaniu wiedzy, no to generalnie chodzi o porządkowanie tej wiedzy, o porządkowanie świata w naszym intelekcie, więc tutaj no, ten porządek musi mieć jakieś podstawy, jakieś aksjomaty, jakieś wartości, jakieś reguły, bo bez tego nic się nie da oczywiście zrobić.
Czas niechybnie zmierza do tego, aby zakończyć ten program. Bardzo dziękuję panu profesorowi za to, że pan nas jakoś wdrażał w te meandra wychowania z perspektywy informatyka, z perspektywy też człowieka związanego z edukacją, z nauką, bo w końcu jest pan przewodniczącym Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. A widać, że pomimo tych zagrożeń, które są wielkie, są też niebezpieczne te zagrożenia, które niesie ze sobą współczesny czas, chodzi tutaj szczególnie od strony multimediów, to jest nadzieja na to, że ludzie będą mądrze wychowywać swoje dzieci, mądrze będzie wychowywana młodzież w szkołach, ale do tego potrzeba wysiłku. Do tego potrzeba wysiłku intelektualnego i do tego potrzeba dobrych intencji, dobrego serca.
Znaczy na pewno nie można przed tymi nowinkami uciec i cała mądrość polega na tym, żeby mądrze zagospodarować w szerzeniu dobra, bo podawaliśmy też przykłady, że można też dużo dobra szerzyć. Są strony bardzo ciekawe, czy z wypowiedziami Jana Pawła, czy z pięknymi filmami i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj na pewno dużo dobra też może być. To jest trochę tak, że nam się czasami wydaje, że jak coś jest dobre, że dobro to się samo obroni. Natomiast nie, no to trzeba po prostu włożyć w to jakąś energię. Zresztą ja muszę powiedzieć tak, że wśród harcerzy jest takie poczucie, że harcerze pełnią służbę, tak? Ale to jakby ma dwa znaczenia. To znaczy, że to, co oni robią, jest komuś potrzebne. ale dzięki temu, że oni robią to, co jest potrzebne, oni się stają lepsi. I tak samo tutaj, prawda, że my, będąc aktywnymi w tych sprawach, budujemy siebie, ale pomagamy innym. Także ja muszę powiedzieć, że chciałbym, bo w tym wszystkim jest jeszcze potrzebna nie tylko radość, ale entuzjazm, tak? Że taki radosny entuzjazm, że to może być piękne, że to może być fajne, że to nie jest tak, że mamy dekalog i 10 ważnych zakazów, każdy z nich ma 10 podpunktów i jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Nie, mamy właśnie tą matrycę do porządkowania świata, mamy twardy grunt, na którym możemy stanąć, jest fantastycznie, wspaniale i możemy się rozwijać.
Czego wszystkim życzymy i sobie samym. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże, dużo dobra. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, moją małżonkę Ewę, dzieci, wnuki, także moich wszystkich karcerki i karcerzy, których wspieram jak mogę. Wszystkim życzę dużo dobra. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę państwu, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, jak się dowiedzieliśmy, senator ziemi tarnowskiej, związany z bardzo mocno z naukami informatycznymi. Już za moment będziemy modlić się modlitwą na zakończenie dnia.